Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa. Witamy również naszego gościa, którym w dzisiejszy wieczór jest pan minister Paweł Kowal, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I trzeba powiedzieć, panie ministrze, nadal urzędujący minister, bo wprawdzie była dymisja rządu, ale dopóki nie zostanie ukonstytuowany nowy rząd, ministrowie rządzą, sprawują swoje funkcje, a tym bardziej wiceministrowie może nawet dłużej.
Szczęść Boże, to wszystko prawda, co ojciec powiedział. Trzeba poczekać, aż będzie nowy minister. Później aż jakoś, mam nadzieję, w miarę szybko znajdzie sobie swoich współpracowników, właśnie sekretarza stanu i podsekretarzy stanu, bo w Polsce wiceministrowie to są w dwóch kategoriach, jakby występują sekretarze stanu i podsekretarze stanu. No i wtedy będę już tylko posłem opozycyjnym. Być może zresztą dzisiejszy mój występ w Radiu Maryja. W Radiu Maryja jest może nawet ostatnim występem jako minister, ale tak jest. Tak jest.
No cóż, w każdym razie, panie ministrze, zatytułowaliśmy nasze spotkanie dzisiaj w taki sposób. Czy przyjęcie Karty Praw Podstawowych leży w interesie Polski? Właściwie chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie od tego tematu, bowiem okazuje się, że w tej sprawie narosło dość dużo nieporozumień, wynikających chyba po prostu z niedoboru wiedzy, że niewystarczająco wiemy, czym jest ta Karta Praw Podstawowych i jaka jest jej ranga obecnie i jakie tutaj istnieją czy nie istnieją związane z przyjęciem jej zagrożenia.
Tak, dokładnie. Myślę, że warto, już dzisiaj trochę o tym rozmawialiśmy w telewizji, ale myślę, że warto przypomnieć kilka podstawowych faktów, które są źródłem bardzo, ale to bardzo licznych nieporozumień. A mianowicie pod koniec 90. lat rozpoczęła się taka rozmowa w Unii Europejskiej, rozmowa o tym, że trzeba by w jakimś jednym dokumencie, w jakiś jednolity sposób opisać wszystkie prawa, które przysługują ludziom, obywatelom państw Unii Europejskiej. No i zaczęto to robić około 99 roku. Wówczas to powstał taki tak zwany mały konwent, czyli zgromadzenie, w jego skład weszło kilkudziesięciu uczonych, polityków, parlamentarzystów, europarlamentarzystów, których zadaniem było zbierać, zebrać i jakoś uszeregować wszystkie prawa rozproszone po różnych wcześniejszych traktatach. Traktatach, które organizowały Unię Europejską, na przykład w traktacie z Maastricht, różnych traktatach. Oni mieli to zebrać i stworzyć z tego taki dokument. No i tu się zaczynają schody, bo to nie miał być dokument, który będzie aktem prawnym. To miał być taki dokument, który miałby charakter deklaracji politycznej. Taki dokument wszystkiego najlepszego dla wszystkich. No, który miał zebrać wszystkie ważne prawa. I jak to się skończyło? Ano, udało się zebrać te prawa. Zresztą nie tylko w mojej ocenie, ale przede wszystkim prawników, którzy się dobrze na tym znają, w taki sposób dość niezdarny, dlatego że pomieszano tam w tym dokumencie sprawy bardzo fundamentalne, jak stosunek do życia, stosunek do własności, ze sprawami no bardzo takimi dużo mniej znaczącymi przy tamtych, jak na przykład stosunek do dóbr kultury, prawo do udziału w życiu kulturalnym. Były tam też prawa, są tam też prawa socjalne. I Karta Praw Podstawowych została jako taki dokument. I to jest najważniejsze, taką deklarację, być może nieco naiwną, być może źle napisaną, ale tylko deklarację i to wszystko. Przyjęta w 2000 roku i obowiązuje. Jak dzisiaj politycy niektórzy na przykład z Platformy mówią, co często słyszę i mówię im, żeby tak nie mówili, bo to jest po prostu wprowadzanie zamieszania, że czy Polska przyjmie kartę, czy nie, i mówię, już dawno przyjęła. Ale istota rzeczy polega na czym innym. Na tym, że ta karta została przygotowana jako taki właśnie dokument, a nie jako dokument prawny, który na przykład mógłby zacząć być stosowany przez sądy. A co się stało kilka lat temu? Otóż w tej nieszczęsnej eurokonstytucji, traktacie konstytucyjnym, cały ten dokument, który powstawał jako coś zupełnie innego, taka deklaracja, z którą ktoś się może nie zgadzać, ale jednak nie mająca znaczenia prawnego formalnie, zapisano do traktatu. I chciano, żeby wszyscy to przyjęli. No, jak się nie udało z traktatem konstytucyjnym, to rozpoczęły się prace nad tym traktatem, do którego się już zbliżamy. Ja bym powiedział traktatem z Lizbony. Mam nadzieję, że on zostanie w Lizbonie podpisany. Niektórzy mówią traktatem reformującym i tam już Karty Praw Podstawowych nie ma. Jest tylko do niej odwołanie, że ona ma znaczenie prawne, natomiast ona nie jest częścią traktatu, czyli nie będzie przedmiotem ani ratyfikacji, ani żadnego podpisywania, ani przyjmowania. Natomiast to, o co się spieramy, to sprawa fundamentalna. Polska, podobnie jak Wielka Brytania, nie chce, by tę kartę z różnych powodów. I tego, co w niej jest zapisane, i może być na różne sposoby interpretowane, na przykład prawa rodzinne, na przykład związki homoseksualne, ale też z tych powodów formalnych, że to jest niedobrze zapisane. Sprawy ważne pomieszane z mniej ważnymi. Nie jest zapisane, kiedy to wchodzi w życie. To nie wygląda jak dokument prawny. Więc i z powodów merytorycznych, i z tych powodów formalnych, o których powiedziałem, my się nie zgadzamy, żeby ryzykować, żeby to przyjmować jako dokument prawny. I składamy w postaci protokołu, czyli prawnie wiążącego, to jest bardzo ważne, to dla nas było bardzo ważne, oświadczamy, że my tego nie traktujemy jako podstawę swojego prawodawstwa. Czyli, że dla nas to jest tak, jak było. Po prostu ogólna deklaracja, jakich bardzo wiele na świecie. Ktoś uważa, że to naiwne i może ma rację, inni uważają, że takie deklaracje są potrzebne. No dobrze, ale to nam wystarczy. Żyliśmy z tym, nawet niektórzy nie wiedzieli, że Karta Praw Podstawowych już jest. Natomiast nie zgadzamy się, żeby to był dokument prawnie obowiązujący, na przykład w orzecznictwie sądów. I na tym polega spór i sprawa jest bardzo poważna.
Panie ministrze, ale czy trzeba by tu jeszcze wyjaśnić chyba rangę tego dokumentu, jakim jest traktat? On jest oczywiście czymś innym niż konstytucja.
Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, o co ojciec pyta. Ta próba zrobienia konstytucji europejskiej, czyli jakby napisania wszystkiego od nowa, całego prawodawstwa europejskiego od nowa, była kompletnie inna niż tradycyjna forma tworzenia prawa w Europie. Tradycyjna norma tworzenia prawa w Unii Europejskiej polega po prostu na tym, że jak się zmieniają okoliczności, powstają nowe państwa, podpisuje się nowy traktat, zwykły traktat międzynarodowy i normalnie go ratyfikuje. Naprawdę tak jak każdy inny traktat, jak na przykład traktat między Polską a Stanami Zjednoczonymi, traktat między Polską a jakimś innym krajem. I to jest klasyczna metoda. Próbowano bocznymi drzwiami z takiego traktatu zrobić nową konstytucję. Wtedy już nie byłoby jakby inaczej powstałoby prawo w Unii Europejskiej. Unia Europejska zaczęłaby udawać państwo. Myśmy się na to nie zgodzili. Ludzie się połapali. Nawet nie w Polsce, a przecież pamiętają państwo we Francji. Odrzucono taką próbę nowego napisania prawa europejskiego. Wróciliśmy, to było w czerwcu, wszyscy pamiętają, szczyt w Brukseli, do tradycyjnej metody zmiany prawa w Europie. Bo Unia Europejska potrzebuje czasami, żeby ją unowocześnić, żeby zmienić jakieś zasady, żeby odpowiedzieć na jakieś zagrożenia globalne. No w tej chwili trudno o tym tak bardzo dokładnie mówić, ale są czasami takie potrzeby. I wróciliśmy do tradycyjnej metody tworzenia prawa. Powstaje nowy traktat. Mam nadzieję, że nawet nie będzie się nazywał właśnie traktat reformujący, tylko po prostu traktat lizboński czy traktat z Lizbony, który pewne elementy zmienia. Zachowuje pewne elementy tego traktatu konstytucyjnego, ale będzie przyjmowany i należy go traktować jak normalny element prawa Unii Europejskiej i tutaj mam nadzieję, że nic się nie zmieni.
Tak, panie ministrze, bo w Konstytucji Unii Europejskiej były te niebezpieczne zapisy, które przyznawały pewne atrybuty superpaństwa, prawda, temu państwu europejskiemu, jak choćby armia, stanowiska pewne, minister spraw zagranicznych i tak dalej, Unii Europejskiej, jeszcze inne. Czy takie zapisy znalazły się również w tym traktacie i czy rzeczywiście nie ma tutaj niebezpieczeństwa tego, że faktycznie oscylujemy w kierunku właśnie jakiegoś państwa europejskiego?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo skomplikowana. Te typowe atrybuty państwa, takie jak flaga, hymn, wspólna symbolika, nie znajdują się w żadnym stopniu w traktacie reformującym, czy właśnie w traktacie, który będzie w Lizbonie podpisany. Zaplanowano to na 13 grudnia. Nieco inaczej sprawa się ma z innymi elementami, jak na przykład wspólna polityka zagraniczna. Nie ma stanowiska ministra spraw zagranicznych, to prawda, tak jak chcieli twórcy tak zwanej konstytucji europejskiej, ale jest pewien element koordynacji polityki zagranicznej, no nieco dalej idący niż to dotychczas było. I powstaje takie stanowisko, które no, będzie taką pewną formą wspólnej polityki zagranicznej. To niestety jest sprawa na wykład akademicki, po prostu bardzo długo by mi zajęło tłumaczyć, na czym to polega, ale faktycznie występuje pewna tendencja koordynowania polityki zagranicznej. Osobiście uważam, że jak już podjęliśmy tę fundamentalną decyzję, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to szczególnie na przykładzie stosunków z Rosją widać, że czasami w pewnych sprawach, jeśli umiemy sprytnie, jeśli umiemy mądrze wykorzystać te narzędzia, które daje nam Unia Europejska, również w wspólnej polityce zagranicznej, możemy na tym zyskać, czy możemy się od czegoś ochronić. Najlepszy przykład: czystym mięsem, z embargiem na mięso, czy ze wspólną polityką energetyczną. Czyli ja bym nie mówił, że jakieś elementy koordynacji z góry to jest, że są z góry złe. Jest pytanie, czy my ich umiemy używać, czy nasi politycy umieją ich używać do polskiej racji stanu. Czy umiemy, podobnie tak jak inne duże kraje europejskie z tradycjami, wykorzystywać je do realizacji naszych celów? I to jest, myślę, fundamentalna sprawa. A zatem na pytanie, czy nastąpiła pewna integracja, trzeba odpowiedzieć tak, pewna integracja nastąpiła. Natomiast nie nastąpiło stworzenie wspólnego państwa. I teraz jest całe pytanie, główne pytanie o to, czy my umiemy wykorzystać te mechanizmy, które da traktat reformujący, który oczywiście jest konieczny, dlatego że Unia się zmienia, Unia się rozszerzyła, więc jeżeli już właśnie przyjmujemy te podstawy, że jesteśmy w Unii, to, a tak jest, taki jest stan rzeczywisty i tak na pewno długo będzie i taka była wola bardzo wielu Polaków, no to teraz trzeba, myślę, najważniejszą sprawą jest umieć to wykorzystać dla polskiej sprawy.
Niektórzy to krytykują traktat za to, że nie ma w nim de facto odniesienia do wartości chrześcijańskich czy odniesienia do Boga.
Jest tutaj pewien paradoks, dlatego że ten spór taki gorący o traktat konstytucyjny czy tę konstytucję dotyczył również preambuły. Ale trzeba zwrócić uwagę, że sama preambuła, w której były te elementy, właśnie takiego uroczystego odwołania się do historii. Właśnie był spór, czy do Pana Boga, czy nie. Myśmy między innymi dlatego, że właśnie tam nie było odwołania do Pana Boga, do naszej tradycji, nie chcieli traktatu konstytucyjnego i jego już nie będzie, to już jest sprawa nieaktualna. Właśnie dlatego myśmy protestowali, ale dzisiejszy traktat jest zwykłym traktatem, takim powiedziałbym roboczym, tradycyjnym i faktycznie tutaj już
nie będzie miał.
Uroczysta preambuła tam jest bardzo skrócona, zredukowana, mogłoby tam nic nie być i ma już troszeczkę inny charakter. Natomiast w tym traktacie jest między innymi zapis, który przyznaje osobowość prawną kościołom. On jest bardzo ważny, o tym wielokrotnie mówiła Stolica Apostolska i on jest, także takich uroczystych odwołań nie ma. Nie tylko dlatego, że w Europie się trudno o nie walczy, bo ja uważam, że to jest polska misja, żeby zawsze o tym pamiętać, zawsze o to walczyć, ale w tym wypadku akurat głównie dlatego, że inny jest charakter tej umowy i to dobrze, bo my nie chcieliśmy nowej konstytucji, dlatego, że nie chcemy widzieć Unii Europejskiej jako wspólnego państwa, chcemy widzieć Unię Europejską jako blisko współpracujące narody w osiąganiu wspólnych celów. I to jest zupełnie co innego.
Panie ministrze, żeby jeszcze bardziej doprecyzować to, co powiedzieliśmy już o Karcie Praw Podstawowych, jeżeli dobrze zrozumiałem, to ten dokument nie jest całkiem integralną częścią tego traktatu.
Ten dokument jest wspomniany w jednym miejscu w traktacie w taki sposób, że daje do zrozumienia, czy formułuje to w ten sposób, że Karta Praw Podstawowych powinna mieć taką rangę jak traktat. I dlatego my przyłączyliśmy się do protokołu brytyjskiego, żeby było ponad wszelką wątpliwość, że my nie będziemy Karty Praw Podstawowych traktowali, czy wprost traktowali jako źródło prawa wprost, jako wykładnia w sądach na przykład. Natomiast zmiana, która nastąpiła w stosunku do konstytucji, to że właśnie Karta Praw Podstawowych nie jest jednak częścią traktatu. Czy to jest ważne? No tak, dlatego że typowym dla wszelkich konstytucji narodowych jest taki rozdział prawa i wolności obywatelskie. Ponieważ tego nie ma dzisiaj, to jest kolejny dowód na to, że ten traktat, który podpiszemy, który pan prezydent podpisze, nie będzie konstytucją, będzie zwykłym traktatem. Natomiast byli tacy politycy w Europie, takie kraje, które chciały zachować tę Kartę Praw Podstawowych, więc ona jest zachowana troszeczkę na takiej zasadzie, jak wszystkie pozostałe protokoły do traktatu, czyli nie jest jego integralną częścią, ale jest wspomniana i jest umieszczona jak gdyby obok traktatu.
Czy to stanowisko Polski zostało przyjęte przez inne kraje ze zrozumieniem?
Ja myślę, że oczywiście na pewno często się spotykamy z takimi ludźmi w dzisiejszych czasach, którzy mają taki oto pogląd, że jeśli jakieś nowe prawa mamy dostać, to jest na pewno dobrze. To jest oczywiście bardzo śmieszne dla prawników. Pewnie ci z Państwa prawnicy, którzy nas teraz słuchają, uśmiechnęli się, bo często się spotykają z taką postawą. Ona jest oczywiście bardzo naiwna. Wcale nie jest tak, że jak dostajemy nowe prawa, to mamy tak naprawdę więcej wolności. Często nas ograniczają. I tak jest tutaj. I niektórzy tego nie rozumieją, ale są oczywiście jeszcze tacy, którzy chcą jeszcze innych uszczęśliwić na siłę, więc są pewnie tacy, którzy uważają, że Polska powinna przyjąć kartę praw podstawowych jako właśnie taki dokument prawny. No oczywiście uważam, że tak nie jest i jestem przekonany, że mamy rację. I myślę, że wielu ludzi w Europie, szczególnie tych, którzy poważnie myślą o Unii Europejskiej, o swoich ojczyznach, które związały swój los z Unią Europejską, rozumie nas. Dlatego, że doświadczenie jest takie. Każdy w Europie o swoje sprawy upomina się. Każdy w Europie walczy o swoje sprawy. Domaga się respektowania swoich praw. To nie jest nienaturalna sytuacja. To jest normalna sytuacja. Ludzie mądrzy muszą to zrozumieć i przyjąć. Polska jest w Unii, ale Polska musi zwracać uwagę na to, co dla niej jest ważne. Dla Polski ważne jest, dla nas ważne jest właśnie zachowanie naszych obyczajów, zachowanie takiego kształtu prawnego rodziny, jaki jest w naszej kulturze, w naszej religii. Dla nas jest ważne, żeby ludzie czuli się w 100% bezpiecznie, jeśli mają swoje majątki, swój dorobek życia na zachodzie Polski na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli ktoś uważa za śmieszne te obawy, to trzeba je uszanować i myślę, że takie stanowisko Polski zasługuje na szacunek.
Otóż właśnie odnośnie tego, że niektórzy te obawy uważają za śmieszne, zwłaszcza przedstawiciele partii, która obecnie przejmuje władzę i powiadają, że to tylko jakieś lęki Prawa i Sprawiedliwości czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, natomiast rzeczywistego zagrożenia nie ma i powiadają, my kiedy tylko będziemy mogli, przyjmiemy kartę praw podstawowych.
No ja im wtedy odpowiadam, że zapomnieli, że już przyjęliśmy w 2000 roku, ale jako dokument polityczny. I to jest coś takiego, ja bardzo lubię porównania kulinarne, bo moim hobby jest gotowanie. To jest coś takiego, jakbyśmy zrobili ciasto, no powiedzmy na makowiec i przygotowali makowiec i to jest ten dokument polityczny, a potem nagle mówi, nie, robimy z tego co innego. Będzie sernik. No każdy mądry człowiek powie, że to już jest inna sytuacja. I mamy do czynienia z takim właśnie momentem, więc jak mówią, że przyjmą albo nie przyjmą, to oczywiście opowiadają nieprawdziwe rzeczy, bo Karta Praw Podstawowych jako taki dokument polityczny, co podkreślam. Ja to lubię nazywać taki dokument wszystkiego dobrego. Taki już istnieje. Ona istnieje. I nie ma co przyjmować albo nie przyjmować, albo ratyfikować, albo nie ratyfikować. Problem jest inny. Dlaczego Polska wspólnie z Wielką Brytanią zgłosiła ten protokół. Protokół do traktatu. Protokół nie jest częścią traktatu, podobnie jak Karta Praw Podstawowych obecnie, ale ma moc taką jak traktat. Wszystkie kraje przyjmują go do wiadomości i się zgadzają, że ma taką samą moc jak traktat. Zgłosiła protokół, który w wielkim uproszczeniu mówi o tym, że nie będzie to podstawą, że to nie jest po prostu dokument prawny w Polsce. Prawny, czyli taki, na który się można powoływać na przykład w sądzie, albo w sprawach własnościowych przed międzynarodowymi trybunałami. I taki jest sens naszego stanowiska. Ktoś mówi, niegroźna jest ta karta. No to kiedyś do niej przystąpimy, jak się okaże, że jest naprawdę niegroźna. Poczekajmy, zobaczmy. Nie ma co ryzykować. Nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć. My nie straszymy. Polityk poważny, odpowiedzialny, który ma mandat od Polaków do sprawowania władzy, do podejmowania jakichś decyzji, musi takie sytuacje brać pod uwagę. I to dobrze, że się wstrzymujemy z przyjęciem Karty Praw Podstawowych jako dokumentu prawnego. Bo w ogóle wszyscy wiedzą, ona istnieje od dawna i niech sobie dalej będzie. Niektórzy nawet nie zauważyli, że ona jest. Są tacy, którzy lubią takie dokumenty, w których się obiecuje, że świat będzie lepszy. Są tacy, którzy uważają, że takie dokumenty są zbędne. Wszystko jedno. Ważne jest, żeby nie ryzykować, ponieważ ta Karta Praw Podstawowych, o której tyle się mówi, jest takim dokumentem w ogóle nie za dobrze moim zdaniem napisanym, a już w ogóle od strony prawnej to źle napisanym. Na przykład nie jest napisane, kiedy wchodzi w życie. Kiedy które przepisy wchodzą w życie. Nie ma czegoś takiego, co jest w każdym akcie prawnym, w każdej ustawie, jak przepisy przejściowe. I tak dalej. Ma wiele błędów i niedopatrzeń, bo to jest po prostu dokument stworzony na inną okazję i trzeba to rozumieć.
Ale równocześnie otwiera pewne furtki, których się obawiamy, na przykład dotyczące roszczeń a propos własności na ziemiach odzyskanych.
No i tu znowu mówią, że to są wymyślone lęki. Nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć. Być może nie będzie żadnych procesów o własność na podstawie Karty Praw Podstawowych. Były w tej sprawie oświadczenia przedstawicieli Unii Europejskiej, że to jest złe rozumienie Karty Praw Podstawowych. No ale ja na to odpowiadam, ale było też wystąpienie pana Peteringa, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który mówił na zjeździe ziomkostw, że Karta Praw Podstawowych pozwoli zrealizować prawo do ziem ojczystych, czy tam ziem rodzinnych. Po pierwsze, nie wiadomo, co to jest to prawo do ziem ojczystych, ale po drugie, no on widzi jakiś związek. A więc poczekajmy, zobaczymy. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj straszyć kogoś, kto mieszka pod Szczecinem czy pod Wrocławiem, że coś straci. Chodzi o to, żeby mu powiedzieć, że państwo polskie bez sprawdzenia w 100%, w 105% nie dopuści do tego, żeby powstało jakieś ryzyko. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa. I dlatego nie wiemy, czy na przykład na podstawie karty praw podstawowych nie będzie można formułować dodatkowych roszczeń indywidualnych przed Trybunałem Międzynarodowym. I taki jest sens naszego stanowiska w sprawie karty praw podstawowych.
Ale są tam jeszcze aspekty etyczne.
Tak, są oczywiście aspekty etyczne. Trochę już dzisiaj długo już rozmawiamy i już o pewnych rzeczach mówiliśmy i nie pamiętam, w jakiej kolejności to było i co mówiliśmy, a co nie. Tak, są też sprawy etyczne związane z definicją rodziny. Znowu ktoś powie, w Europie tych spraw nie reguluje się na poziomie europejskim, tylko na poziomie krajowym. No ale drugi prawnik powie, no tak, ale prawdą jest, że jest taka tendencja, żeby to prawo krajowe szło w kierunku prawa wspólnotowego. I teraz jest pytanie.
A problem jeszcze wyższości prawa unijnego nad
prawem
krajowym?
No, to jest jeszcze odrębny problem doktrynalny właśnie, na który ojciec zwraca uwagę. A w Europie są bardzo różne podejścia do tych spraw, które wiążą się z definicją rodziny, z prawami rodziny, od bardzo takiego, ja lubię ten przykład, takiego konserwatywnego stylu prawnego, który jest na Malcie na przykład. To jest małe państwo europejskie na Morzu Śródziemnym, ale ma bardzo konserwatywny system prawny, tam są nawet zakazane rozwody ciągle. Ale aż po bardzo liberalny, jak w Hiszpanii. Gdzie właściwie no można powiedzieć, że obserwujemy taką kompletną erozję tradycyjnej rodziny z punktu widzenia prawnego oczywiście, bo to nie jest powiedziane, że wszystkie rodziny się temu poddają, ale jest taka dyspozycja, takie oczekiwanie państwa, czy takie wskazanie państwa, żeby do tego podchodzić bardzo tak, no ja bym powiedział, swobodnie. Czyli my chcemy zachować nasze prawo rodzinne, chcemy zachować małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, powołany do tego, żeby mieć dzieci, żeby je wychowywać, żeby być taką podstawowym elementem tworzenia społeczeństwa. I mamy do tego prawo i obawiamy się, że pewne interpretacje właśnie prawne, sądowe, karty praw podstawowych mogłyby prowadzić do wymuszania pewnych zmian w prawie. To znowu nie jest kwestia, żeby kogoś straszyć. Nikt nikogo nie straszy. Często w ten sposób są wykpiwane na przykład moje poglądy, czy poglądy pani minister Fotygi. Nie o to chodzi, żeby kogoś straszyć. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak ta karta będzie działała w innych krajach, jakie są jej skutki i żeby nie ryzykować, nawet na 1% nie ryzykować rzeczami, które są bardzo ważne i święte.
I równocześnie zapytanie, czy Polska, dystansując się wobec karty praw podstawowych, traci coś, czy na przykład związkowcy, których prawa w tym dokumencie są w szczególny sposób jakoś zapewnione, bo mówiono, że związki zawodowe szczególnie jakoś upominają się tutaj o przyjęcie karty praw podstawowych, czy rzeczywiście nie mają zapewnionych tych swoich praw w innych dokumentach?
No ci, którzy tak mówią, nie biorą pod uwagę pewnego podstawowego faktu, że akurat właśnie prawo pracy, prawo związkowe jest w Polsce od czasów Solidarności i głównie dzięki właśnie działaniach Solidarności, dzięki wsparciu Solidarności bardzo mocno rozbudowane. Polska już kilka miesięcy temu dołączyła do tego traktatu jeszcze jeden dokument, swoją deklarację. Deklarację, która mówi o tym, że działając w duchu Solidarności, Związku Zawodowego Solidarność, działając w duchu protestów robotniczych lat 80., Polska oświadcza, że prawa socjalne, prawa związkowe są w polskim prawodawstwie reprezentowane na bardzo wysokim poziomie. I myśmy to zagwarantowali i faktycznie tak jest, że polskie prawo pracy, polskie prawo związkowe i wszystko, co się z tym wiąże, także prawa socjalne, są często na lepszym standardzie w polskim prawie niż w tej karcie praw podstawowych. Także powiedziałbym tak, niech się inni martwią. U nas to jest zapewnione i myśmy to wyraźnie, publicznie powiedzieli i to też jest elementem traktatu.
A z jakich powodów Brytyjczycy są zdystansowani wobec tego dokumentu?
Ach, oni mają też swoje nieco inne niż my powody. Chodzi o system sądowy w Wielkiej Brytanii, gdzie byłoby bardzo trudno stosować kartę praw podstawowych, ale oni oczywiście też mają z kolei inny stosunek do praw socjalnych. Od czasów Margaret Thatcher, wiadomo, Brytyjczycy są może mniej tacy szukam odpowiednich dyplomatycznych słów, czuli w sprawach właśnie prawa pracy, praw robotniczych i tak dalej. I oni uważają, że tutaj ich regulacje wewnętrzne są wystarczające i odpowiednie dla ich kultury politycznej, kultury prawnej i tak dalej, gospodarki.
No i znowu nasuwa się też pytanie, czy będąc właściwie osamotnieni, bo tylko z Brytyjczykami w tej sprawie, czy my nie przesadzamy, jeżeli inne państwa nie dostrzegają tych problemów?
No to jest zawsze takie pytanie, czy matka, która nie zostawia swojego jednorocznego dziecka nawet na minutę, żeby wybiec do sklepu, nie przesadza. Ktoś powie, że przesadzamy, ktoś powie, że nie przesadzamy. Ja myślę, że w takich sprawach, tak ważnych, o jakich mówimy, czyli poczucia bezpieczeństwa właścicieli domów, gospodarstw i w ogóle własności jakiejkolwiek na ziemiach, które do Polski należą ponownie od 1945 roku, czy w takich sprawach może najbardziej ważnych właśnie, dotyczących praw rodziny, dotyczącej struktury społecznej, obyczajów. Jeżeli jesteśmy zbytnio gorliwi, to czy ktoś pyta, czy nie jesteśmy zbytnio gorliwi? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że to jest nasze takie posłanie, to jest nasza odpowiedzialność. W tych sprawach trzeba zawsze być takim jednoznacznym. Tak, tak, nie, nie. I mieć pewność, że decyzje, które podejmujemy, nie skończą się czymś złym. Szczególnie dlatego, że ten dokument znany jako Karta Praw Podstawowych, ja to lubię o tym mówić, był przygotowany jak gdyby na inną okazję. On działa, ale to nie był dokument prawny. Tam pewne rzeczy budzą poważne wątpliwości, jak na przykład właśnie ten problem, jak to się mówi, temporalny, czyli problem, że nie wiadomo, od kiedy ten dokument obowiązuje, jakie są zasady jego obowiązywania, od kiedy obowiązują poszczególne jego elementy. To jest długi, duży dokument, bardzo przegadany. Ja nie mam wrażenia, żebyśmy tutaj przesadzali. Mam wrażenie, że jak ktoś jest odpowiedzialny i taki zapobiegliwy, to zbyt często w życiu nazywamy to przesadą. Jestem przekonany, że to jest odpowiedzialne działanie, które zresztą nikomu w niczym nie szkodzi. Niczego nie odbiera. Nie odbiera praw socjalnych, bo u nas są one już dawno zagwarantowane. I my to oświadczamy też dodatkowo właśnie w dokumencie załączonym również do tego traktatu, który będzie podpisany w Lizbonie. Także nie mam wrażenia, żebyśmy tutaj przesadzali.
Panie ministrze, ja miałbym pewnie wiele pytań dotyczących...
Ale no jeszcze dodam, tak, że oczywiście jak się okaże, że ta karta niczemu nie szkodzi, że są same dobrodziejstwa z niej płynące, ja osobiście w to wątpię, ale może tak się kiedyś okaże, to przecież my nie zamykamy sobie drogi, żeby ją zacząć stosować właśnie jako dokument prawny. Być może kiedyś ktoś taką decyzję podejmie, ale dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby taką decyzję podejmować.
Ja chciałbym już zaprosić naszych słuchaczy, którzy w pierwszej części audycji niestety nie mogli się do nas dodzwonić, a teraz chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, naszym gościem jest pan minister Paweł Kowal, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Halo?
Proszę bardzo, tak.
Aha, już można wejść.
Oczywiście,
na
jesteśmy na tym.
Witam ojca prowadzącego i pana ministra. Kiedyś mieliśmy okazję prywatnie porozmawiać, ale to mniejsza z tym. No, ciekawy temat właśnie, jeśli chodzi o tą sprawę dotyczącą karty praw podstawowych. Ja chciałbym tylko, bo pan minister tutaj wyraził zdanie, że właściwie nie wiadomo, kiedy ta karta do czego może być podłączona, kiedy, od kiedy obowiązuje. Tutaj w 2000 roku na Uniwersytecie Północno-Bawarskim przyjechała swego czasu w 2000 roku właśnie w okresie, kiedy ta karta wchodziła w grudniu 2000 roku w życie, była dyskusja na temat, co, z czym karta jest, dlatego że przewodniczącym tego komitetu, powiedzmy tej rady doradczej, która tą kartę przygotowała, były prezydent Niemiec, pan Herzog.
Tak, tak.
I wtedy była dyskusja i mówiono, tego nie ma, że tak powiem, literalnie w tej karcie, natomiast mówiono, że ona się stanie integralną częścią konstytucji, wtedy mówiono o konstytucji europejskiej, i wraz z wejściem w życie konstytucji po jej, że tak powiem, przyjęciu przez wszystkie państwa Unii, ona jednocześnie zaczyna działać. Także to było wtedy to, co ja pamiętam z tego okresu przedsiębiorstwa, zresztą mam notatki, to jest pierwsza sprawa, ale chciałbym tu wymienić te artykuły, które są groźne według mnie dla Polski. To są artykuły, artykuł drugi jako całość, drugi arabskie, i artykuły 77, to jest prawo własności, artykuł 103, to jest instytucja urzędnika do spraw obywatelskich, która też między innymi ma pewne działanie właśnie, które tutaj obrona tak zwanych praw własności, prawo, artykuł 105, prawo swobodnego osiedlania i prawo pobytu, i artykuł jeszcze raz arabskie 2, 112 karta jest nie, i tam właśnie, bo to nie chciałbym się zgodzić tutaj z panem ministrem, bo tam w artykule 112 artykuł 2 arabski kreska 112 mówi, że ta karta jest jakby niezbywalną częścią całego układu tego europejskiego, pan to nazwał lizbońskim, czy jakby to zwał. I to są te niebezpieczeństwa, ale chciałbym jeszcze też powiedzieć o tym, że sprawę tą, to nie było półtora miesiąca temu, jeśli chodzi o pana Hansa Petteringa, to było dokładnie 18 sierpnia 2007 roku, kiedy ja już pani senator Arciszewski zwróciłem uwagę, bo niestety w Polsce ta sprawa była jakby przeoczona na początku, dopiero gdzieś miesiąc, półtora miesiąca temu, kiedy ta sprawa Petteringa jeszcze raz na 50-lecie karty jakby została odgrzana przez panią Merkel, ta sprawa, i Pettering nie pierwszy raz to powiedział, bo wiem, że on powiedzmy tą konstrukcję już w trakcie rozmów zakulisowych w Parlamencie Europejskim przepowiadał. Ale to, co łączy się z dzisiejszym tematem, z kartą, to jest temat, który do dzisiaj w Polsce nie istnieje. Chodzi mi natomiast, pan minister na pewno wie, że w piątek miała ważna konferencja miejsce w Berlinie. Powstała, tam została, że tak powiem, do życia już oficjalnie przywołana ta Europejska Rada do Spraw Stosunków Międzynarodowych, ECFR, pod egidą Joschki Fischera, byłego ministra, jak i pana Steinmeiera, obecnego już wicekanclerza, praktycznie od 21 listopada, bo wczoraj Müntefering, wicekanclerz Niemiec, podał się do dymisji ze względów rodzinnych i tak dalej. I tu awansował pan Steinmeier, który praktycznie z Joschką Fischerem, tworząc tą radę tych 50 mędrców na razie, będzie to ważny organ jakby prywatno-społeczny, ale praktycznie ja tu widzę połączenie właśnie z kartą praw i z tym układem lizbońskim, że tu się kreuje już pewien super rząd europejski, finansowany na razie z prywatnych źródeł przez pana Sorosza i jednego miliardera, pana Krausa z Austrii, ale w skład tej 50-osobowej rady wchodzi między innymi z polskiej strony pan Marek Belka, były premier, wchodzi pan Aleksander Smolar i wchodzi pan Bronisław Geremek ze strony polskiej. Czyli ta rada jakby jest multiplikacją tej rady Bilderbergu, właściwie pewnej rady cieni, która duży ma wpływ na politykę międzynarodową, i w piątek praktycznie ta konferencja odbyła się w Auswärtiges Amt, w największej sali, tak zwanej sali światowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, właśnie, i pan Steinmeier miał bardzo ważne przemówienie na temat Europa we współczesnym świecie. I tu pragnąłem, bo w Polsce właściwie nie zaistniał ten temat ani w artykułach, bo Joschka Fischer powołał tą radę już na początku października, z tym, że ona miała teraz 9 oficjalne powołanie w Berlinie, to była wielka feta i tak dalej. I to jest według mnie groźne dla egzystencji Polski. No to jest sprawa na być może przyszłe lata, ale według mnie kształtuje się coś groźnego w Europie, dlatego że tu awans pana Steinmeiera jest według mnie nieprzypadkowy, że pan Müntefering odstąpił z urzędu wicekanclerza, i pan Steinmeier nie reprezentuje już takiej linii proamerykańskiej, jaką reprezentuje pani Merkel, bo pan Steinmeier już od półtora roku, zwłaszcza od 1 września 2006 roku, kiedy ogłosił pewną niemiecką doktrynę zbliżenia z Rosją i zacieśnienia stosunków bez względu na to, co inne państwa europejskie by chciały, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę energetyki. To było wystąpienie dokładnie 1 września 2006 roku. I tu pragnąłbym właśnie zwrócić uwagę na te elementy, bo one są według mnie ściśle powiązane tą kartą praw podstawowych i z tym nowym układem. Ja bym nie był tak, że tak powiem, pewien, że polska strona jest w stanie przeforsować swoje racje, nawet jeżeli będzie ten protokół, a dla mnie no jest katastrofą niestety, mieszkając tu od 27 lat w Niemczech i będąc kiedyś doradcą prawnym Solidarności i będąc tu w kołach akademickich związanych z polityką europejską, jakby przykładając ucha, to praktycznie na tym układzie nadal rola Niemiec, pośrednio Francji, dzięki Sarkoziemu, który zaczyna dbać o interesy Francji, ten tandem będzie miał jeszcze bardziej decydującą rolę w rozwoju tego quasi superpaństwa, czy superpaństwa, bo to jak zwał, tak zwał, panie ministrze, ale to będzie quasi konstytucyjny układ lizboński, czy nam się to podoba, czy nie, dlatego, że to jest jakby dalsze osiągnięcie integracji, czyli zacieśnienia integracji europejskiej i dominacji prawa europejskiego nad prawem wewnętrznym, zresztą, co jest również w karcie podkreślone. Także to były moje uwagi, zwłaszcza ta Rada Europejska, ECFR, European Council of Foreign Affairs, pod agendą Joszki Fischera i pana Steinmeiera jest według mnie bardzo groźnym zaczątkiem pewnej organizacji supraeuropejskiej i według mnie w Polsce powinniśmy poświęcić więcej miejsca, jeśli chodzi o tak, o tą organizację, dlatego że Joszka Fischer w 2000 roku wtedy na tym sławnym przemówieniu na Uniwersytecie Humboldta 12 maja wtedy mówił, czy Europa federacyjna, czy inna. Ja nazwałem to w swoim artykule swego czasu Europa federacyjna czy niemiecka, ze znakiem zapytania, który artykuł, jak pan sięgnie, to się ukazał dokładnie 3-4 sierpnia 2000 roku w naszym dzienniku pod moim pseudonimem Marek Dyba. Także kłaniam się, życzę powodzenia w opozycji i mam nadzieję, że polityka polska przy pomocy, powiedzmy, opozycji PiSu nie skręci znowu na te tory, powiedzmy, bardzo groźne dla Polski. Szczęść Boża, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy, panie Marku.
Dziękujemy bardzo, panie Marku. Cieszę się, żeśmy się kiedyś spotkali i bardzo dziękuję za pana głos. No po pierwsze dlatego, że zachwyca pan takim dokładnym znawstwem tej problematyki i myślę, że pan nie tylko ucho przystawia, ale jest pan bardzo dobrze zorientowany w tym, co się dzieje. Ja z większością pańskich sądów się zgadzam, nie dam rady wszystkich rozwinąć. Chciałbym jeszcze raz tą sprawę karty od strony, kiedy ona wchodzi w życie, omówić. Ona na pewno już, wiadomo, nie jest częścią traktatu. Tak miało być w traktacie konstytucyjnym. Ja nie sądzę, żeby coś się zmieniło w najbliższych tygodniach. Ona nie jest częścią traktatu, jest wspomniana w traktacie i jest na zasadach, no powiedzmy, w pewnym uproszczeniu podobnych jak protokół, dołączona do traktatu, faktycznie jest obowiązująca, no ale można się z niej wyłączyć, tak właśnie jak ten protokół polsko-brytyjski. Więc w dużym stopniu ten plan z 99 2000 roku, o którym pan tak dużo powiedział i tak ciekawie powiedział, plan, w którym ten konwent, na którego czele stał prezydent Herzog, ten plan się nie udał. Ten plan się nie udał, czy udał się tylko częściowo. Okazało się, że polskie zaangażowanie w Unii ma sens, no bo czasem w tych pracach na tyle byliśmy aktywni. To jedno z osiągnięć ostatnich 2 lat polskiej polityki zagranicznej, że udaje się coś zmienić. Jeśli chodzi o Radę, no to poczekajmy na to, co z niej będzie wynikało. Tą Radę Europejską, o której pan mówi, która się ukształtowała w Berlinie. Jeśli chodzi o uwagi pana Petteringa, no to się w 100% zgadzamy. Czas szybko płynie, ja nie zauważyłem, że to już faktycznie mamy no, połowę listopada. Jeśli chodzi o Steinmeier, o relacje między ministrem Steinmeierem a panią kanclerz federalną Merkel, pańskie obserwacje są tutaj, potwierdzają się w wielu miejscach, że tam faktycznie jest pewna różnica polityczna, jakby takie nieco 2 różne fortepiany. Pan Steinmeier bardziej właśnie taki nastawiony na pogłębianie integracji europejskiej. pani Merkel na dobre relacje ze Stanami. Wszyscy obserwatorzy zwracają uwagę na różnice między nimi. Nie wiem, czy nie zanudzimy innych słuchaczy, bo faktycznie pańska odpowiedź była taka głęboka i tyle szczegółów podawała. Co do tego tandemu Niemcy-Francja, myślę, że czasami nie warto krytykować, tylko zobaczyć, jaką Polska może odegrać rolę. I ja to czasami mam takie, może pan to uzna za naiwne, może częściowo tak jest zresztą, ale wie pan, proszę państwa, ja myślę, że czasami trzeba też na to patrzeć pozytywnie, zobaczyć, jakie są sposoby, żeby polską politykę zagraniczną uprawiać w zdecydowany sposób i w tym, z tego tandemu uczynić tercet i działać tak, żeby Polska odgrywała swoją rolę. I ja mam wrażenie, że ostatnie dwa lata były takie, że Polska odgrywała swoją rolę i umiała odegrać swoją rolę, postawić na swoim, być konsekwentnym krajem. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. No ja wiem, że oczywiście boimy się tego, że teraz te zmiany, że wrócimy do starych kolei polskiej polityki zagranicznej, no takiej chwilami miękkiej niestety, chwilami takiej może nie mówiącej jasno o tym, co jest ważne. Może trochę takiej bojaźliwej, która miała też oczywiście swoje osiągnięcia, ale właśnie miała te swoje słabości, żebyśmy do tych słabości już nie wrócili. Może tak się uda. No jeśli chodzi oczywiście o samą istotę traktatu, bo jeszcze i o tym pan mówił i to też było bardzo ciekawe, o istotę traktatu, o to, że ten traktat lizboński, reformujący, no że on będzie pogłębiał integrację. W pewnych sprawach tak. I trochę tak jest, że Europa się integruje. Jeśli, ja mówię, no ktoś może uważać, że sama Unia Europejska jest zła i takie poglądy też przecież istnieją i są jak najbardziej uprawnione i można o nich dyskutować, ale jeśli przyjmujemy, że weszliśmy do Unii i że musimy w niej coś znaczyć, jest oczywiste, że ta integracja w różnych dziedzinach będzie postępowała, czy to w sprawach gospodarczych, czy prawno-ustrojowych, w jaki sposób będzie postępowała, z tym w jakimś sensie trzeba się pogodzić. Klucz moim zdaniem i istota jest taka, byśmy w tym pilnowali interesu Polski, by te procesy integracyjne nie rozprzestrzeniały się na dziedziny, w których nie powinny mieć miejsca, na przykład kultura, na przykład obyczaje, na przykład prawo rodzinne. Ja uważam, że tu nie ma miejsca na integrację, a tam, gdzie ta integracja jest, na przykład w sprawach ekonomicznych, bezpieczeństwa energetycznego, to musimy pilnować, żeby ona postępowała w taki sposób, no żeby odzwierciedlała interesy Polski, żeby myśleć o swoim też. To jest normalne w Unii Europejskiej. Każdy szanujący się kraj w Unii Europejskiej musi myśleć o swoim. Natomiast ja bym w samym fakcie, że następują zmiany, nie widział nic złego, no bo zmienia się świat, bo jest walka z terroryzmem, bo są jakieś problemy, bo gdzieś jest susza, bo są problemy klimatyczne, nawet, bo częściowo one są wyolbrzymiane, ale częściowo są pewne problemy, bo więcej państw wejdzie do Unii, bo jest handel ludźmi i wszystkie te złe rzeczy wymagają reakcji i my musimy pilnować, żeby ta reakcja była właściwa, ale musimy sobie zdawać sprawę, że świat się zmienia i że jakby zmieniający się świat wymaga, żeby Unia Europejska, jeśli jest, jeśli działa, jeśli ma skutecznie działać, korygowała swoje reguły. Problem tylko w tym, żeby to się nie odbywało ani kosztem tych właśnie wartości, które nie podlegają żadnym ustaleniom, ani kosztem interesów Polski czy słabszych krajów. Tego trzeba pilnować. A to, że będą kolejne traktaty, pewnie tak będzie. Chodzi o to, żeby to były normalne traktaty międzynarodowe, normalnie ratyfikowane, żeby one nie wprowadzały jakoś bocznymi drzwiami, a to próbowano zrobić super państwa, no bo nie o to chodzi w całej sprawie Unii Europejskiej. Dzięki.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo. Słuchamy pana, tak.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niewidziopowany Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowany.
Mówi Włodzimierz z Radomia. Ja tutaj postaram się, włączając się w tą rozmowę, przeczytać kolejne punkty, jakie nasz dziennik podał do publicznej wiadomości 12 października tego roku. Dlaczego Konstytucja Europejska jest szkodliwa dla Polski? Nie możemy zaakceptować nadania Unii Europejskiej osobowości prawnej, gdyż oznacza to tworzenie nowego państwa, superpaństwa. Nie możemy przyjąć zobowiązania do przyjęcia euro, co osłabiłoby suwerenność i podniosło ceny. Nie możemy zaakceptować nadrzędności traktatu reformującego nad prawem państw członkowskich. Nie możemy zaakceptować karty praw podstawowych, które zawiera ideologiczne zapisy przeciwko życiu i rodzinie. Nie możemy zaakceptować takiego systemu liczenia głosów, którego preferują Niemcy jako dominujące państwo. Nie możemy zaakceptować wspólnego prezydenta, przewodniczącego i ministra spraw zagranicznych i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki i bezpieczeństwa. Nie możemy zaakceptować preambuły do konstytucji bez odniesienia do Boga i do chrześcijaństwa.
Ale proszę pana, dodaję, wiemy już, że nie ma konstytucji, prawda?
Nie, dodaję jeszcze...
Przepraszam bardzo, ale czy pan słuchał naszej audycji od początku?
Tak, słucham.
No, to się odnosiło do mającej być uchwalonej konstytucji, a tymczasem konstytucji nie będzie.
Tak, tutaj w tym, co pan podaje, są elementy... Ja odpowiem tak, może w całości, tak, bo są różne elementy, to bardzo ciekawe jest, tak, że będzie, myślę...
Nie możemy, od siebie dodaję, nie możemy zaakceptować takiego systemu, gdzie ludzie będą znakowani znakiem kodowym, znakiem kreskowym.
Dobrze, proszę pana, ale niech pan powie, kto się podpisał pod tym oświadczeniem, które pan cytował.
Więc powiedziałem, że to jest podane było w naszym dzienniku.
No dobrze, ale ktoś to napisał, bo to są pewne punkty,
tak,
i
tak.
Ktoś po prostu mówi w czyimś imieniu, czyli no kto to był.
To wielki patriota, jakiego ja uznaję i szanuję, Liga Polskich Rodzin.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie.
No, poruszył pan wiele tematów, część z nich jest aktualnych, część nieaktualnych, więc znowu, pewnie znowu by nam cały wieczór zajęło, żeby o tym wszystkim mówić. Jeśli chodzi o tą preambułę i zasadnicza część, ta uroczysta preambuła, to jest już sprawa nieaktualna, tam w sensie zostało kilka takich ogólnych zdań, ale my nie chcemy, żeby była wielka preambuła, właśnie z tego względu, żeby nie nadawać rangi konstytucji temu dokumentowi. Oczywiście tu jak zawsze ja nie lubię się wypowiadać tak bardzo ogólnie, kiedy sprawa jest bardzo szczegółowa, to też dotyczy tej nadrzędności traktatu, nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym. Myślę, że warto byłoby kiedyś zaprosić, po prostu prawnika, który by o tym podyskutował. To jest bardzo ciekawy i skomplikowany problem. On nie jest taki prosty, że po prostu istnieje nadrzędność. No jednak wiele dziedzin jest wyłączonych i w wielu dziedzinach sądy, na przykład właśnie w prawie rodzinnym, sądy krajowe mają pełną suwerenność. Ta sprawa nie jest taka jednoznaczna. Jeśli chodzi o system liczenia głosów, przypominam, i tutaj jest ten element już nieaktualny jednak w dużym stopniu, dlatego że przecież właśnie ustalenia brukselskie z czerwca polegały na tym, że wbrew oczekiwaniom, wbrew wszystkim pesymistom, udało nam się przecież praktycznie do 2017 roku przedłużyć obowiązywanie tak zwanego systemu nicyjskiego, bardzo dla Polski korzystnego. Jeśli chodzi o tą wspólną politykę zagraniczną i pewne elementy wspólności w polityce zagranicznej, to znowu jest duży temat, dużo by trzeba o tym gadać, ale powiem tyle, panie Włodzimierzu, pewne elementy tego już dzisiaj istnieją, bo przecież ten wysoki przedstawiciel, którego niektórzy nazywają ministrem spraw zagranicznych, on w pewnym sensie już dzisiaj istnieje, bo on jest de facto połączeniem funkcji, którą dzisiaj sprawuje Javier Solana, który jest wysokim przedstawicielem właśnie do spraw zagranicznych, zewnętrznych i działa przy Radzie Europejskiej i pani Benita Ferrero-Waldner, która jest do spraw stosunków zewnętrznych komisarzem w komisji. Więc ten wysoki przedstawiciel to nie jest jakieś takie supernowum, to może komuś tak to wyglądać. On faktycznie jest połączeniem funkcji dwóch osób, które jak najbardziej dzisiaj istnieją w strukturze, działają. Czyli wie pan, to nie jest tak, że pan zupełnie nie ma racji. Te intuicje są słuszne. Niektóre sprawy, co ojciec już zauważył, są nie do końca aktualne i jakby wynikają z tego, że nie wszyscy jeszcze zrozumieli, że nie ma traktatu konstytucyjnego, że jest traktat reformujący, który zawiera właściwie wszystkie polskie postulaty, które myśmy zgłosili, spełnione są. On też zawiera pewne elementy traktatu konstytucyjnego. Rozmawialiśmy już dzisiaj z ojcem Piotrem o tym sporo i to też jest prawda. Natomiast niektóre elementy są nieaktualne. Jeśli chodzi właśnie o tę politykę zewnętrzną, bo mnie to szczególnie interesuje, czyli tak zwaną zagraniczną, to nie jest tak, że to jest coś całkiem nowego. To jest po prostu połączenie dwóch funkcji, które już dzisiaj dwóch elementów, jeszcze trzeciej, ale powiedzmy dwóch funkcji, które już dzisiaj istnieją i nie należy się tym tylko przerażać. Zresztą naprawdę ten przykład z polityką rosyjską, z polityką, kiedy Polska no nie mogła znaleźć jakby długo sojusznika, a w końcu została poparta przez prezydencję, przez panią Merkel właśnie na szczycie Unia-Rosja w Bawarii w maju tego roku. I kiedy wyraźnie Unia Europejska, instytucje Unii powiedziały, No problemy Polski są też naszymi problemami i dopóki nie zostaną rozwiązane, nie rozpoczną się rozmowy nad nowym traktatem, nowym porozumieniem o współpracy Unia-Rosja. Czyli tak, po pierwsze, w tej współpracy w sprawach zagranicznych ja nie widzę jednoznacznie tylko złych rzeczy. Trzeba widzieć dzisiejszy świat taki, że Europa musi odpowiadać sama na takie wyzwania jak rozwój Chin, jak rozwój Stanów Zjednoczonych, to są takie pozytywne wyzwania, na nie trzeba odpowiadać, ale też na takie tragiczne sytuacje jak terroryzm, jak wojny i nie zawsze poszczególne kraje są silne, żeby sobie z tym poradzić. Czyli pewne elementy wspólnego działania z definicji nie są złe. To jest tak, mi się wydaje, jak z pewnymi narzędziami, które możemy użyć do dobrych rzeczy albo do złych rzeczy. Natomiast to rozwiązanie instytucjonalne, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych w pewnym sensie już funkcjonuje. Tak samo to, co pan nazywa prezydentem Unii. No dzisiaj też istnieje coś takiego, bo de facto to stanowisko w cudzysłowie prezydenta Unii wywodzi się przecież z dzisiejszej prezydencji. Dzisiaj takim prezydentem Unii jest w pewnym sensie. Oczywiście to wszystko mówię w pewnych uproszczeniach. No bo musielibyśmy pewnie cały cykl długich wykładów, to pan Marek, jak nas jeszcze słucha z Bawarii, to pewnie rozumie to, że tego wszystkiego nie da się powiedzieć krótko, są bardzo skomplikowane i takie często niejasne definicje prawne, ale taki prezydent w pewnym sensie dzisiaj już też istnieje, no bo takim prezydentem jest po prostu głowa państwa, czy szef rządu kraju, który akurat sprawuje prezydencję. Teraz to jest Portugalia. A niedawno były Niemcy, pamiętamy, w pewnym sensie w roli takiego prezydenta występowała pani Merkel. Czyli te wszystkie elementy już są, teraz zostały trochę uporządkowane, niektóre wzmocnione, niektóre osłabione. No jak się zgadzamy być w Unii, to musimy na to tak patrzeć, no co my z tego mamy, żeby jakby najwięcej z tego, ile się da, przy poszanowaniu naszych partnerów, ale jednak wykorzystać dla Polski, dla naszego kraju, dla jego przyszłości. Ja staram się na to tak patrzeć. To jest taki może na to optymistyczny sposób patrzenia, ale jest.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Może ja na to ostatnie zdanie pana ministra w tej chwili, posła.
Jeszcze ministra.
Tak, odniosę się w ten sposób, zacytuję, jeśli zgadzamy się być w Unii. No więc może przedstawię się w ten sposób, że ja nie tylko się nie zgadzam być w Unii, ale uznaję polskie członkostwo w Unii za bezwzględnie nieważne z racji tej, że referendum w sprawie ratyfikacji traktatu aneksyjnego, ja nazywam to aneksją, było i jest bezwzględnie nieważne, ale tutaj chciałabym postawić kropkę i nie dyskutować na ten temat w tej chwili przynajmniej. No to jest, panie ministrze, ja mam do pana błagalną prośbę. Proszę nie mówić, nie utożsamiać współpracy z integracją, jaka się odbywa właśnie metodą faktów dokonanych. Proszę, bo to jest niedopuszczalne, aby to określenia utożsamiać. Na tym też chciałabym w tej chwili skończyć, jeśli chodzi o te pana wyrażenia. Natomiast, panie ministrze, chciałabym prosić pana jednak, aby pan przedstawił niezmanipulowaną definicję suwerenności. Zarówno państwa, jak i suwerenności narodu. Suwerenność wewnętrzną, suwerenność zewnętrzną. Wydaje mi się, że to byłoby tutaj potrzebne w tej dyskusji. I teraz tak. Myślę, że coś, co nazywa się demokracją, a co jest manipulacją pod wieloma względami, nie może być źródłem likwidacji państw na rzecz tworów zwanych organizacjami międzynarodowymi czy ponadnarodowymi. Po to zresztą one zostały stworzone. Był to cel globalizacyjny, aby właśnie likwidować państwa narodowe. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w państwach narodowych, z tym, że nie chciałabym porównywać europejskich państw narodowych z Ameryką, ponieważ Ameryka powstała w zupełnie inny sposób, co są rzeczy oczywiste. Po to te organizacje powstały, aby zlikwidować państwa narodowe. Tymczasem jedynie w państwach narodowych są jeszcze ślady odpowiedzialności i ślady jakichś rozliczeń. Jeśli chodzi o organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe, tam jest zero odpowiedzialności za cokolwiek i przed kimkolwiek. I o to chodziło. I o to chodziło, żeby nikt nikogo nie rozliczał, prawda? I żeby można było właśnie robić, co się chce. Teraz tak, panie ministrze, myślę, że granicą jakiejkolwiek integracji jest to, aby można było wystąpić z danej organizacji bez szkody i bez szwanku dla terytorium i dla wszelkich uprawnień obywateli danego państwa. Jest to oczywiście niemożliwe w sytuacji organizacji, której podstawą są cztery zasady. Swoboda przepływu kapitału, a więc za forsę można kupić terytorium, co się dzieje. Swoboda przepływu osób, towarów i usług. Jest oczywistą rzeczą, że państwo, które akceptuje te zasady, poddaje się samolikwidacji i przestaje być państwem. Te zasady są w sposób oczywisty sprzeczne z jakąkolwiek suwerennością, ponieważ oszustwem intelektualno-moralnym jest mówienie, że suwerenność można dzielić. W związku z tym, panie ministrze, jestem zmuszona jednak zarzucić panu nierzetelność intelektualną i nierzetelność moralną w tym, co pan przedstawia słuchaczom. I na tym chyba zakończę. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani za taką ostrą recenzję, ale faktycznie mówimy o sprawach poważnych i czasami te recenzje muszą być ostre i ja też muszę się uczyć je przyjmować. Ja myślę, że
Nie wracamy, musi pan minister się z nimi zgadzać.
Właśnie, muszę się zgadzać, ale ja muszę przyznać, że gdybyśmy nie mamy czasu, widzę też po pani wypowiedzi bardzo takie głębokie, gruntowne przygotowanie do dyskusji i myślę, że w wielu sprawach, w których być może pani sądzi, że się nie zgadzamy, byśmy się zgodzili. Niestety formuła radia, nawet radia, tak refleksyjnego jak Radio Maryja, czy jak ta audycja, nie daje nam do końca takiej możliwości. Ale do niektórych rzeczy, o których pani mówi, które dla mnie też są ważne, odniosę się po to, żeby je czy jakoś temu wypuklić, czy jakoś pokazać też, co ja o tym myślę i jak o tym można myśleć. No po pierwsze, faktycznie i wydaje mi się, że to jednak było rzetelne. Mówiłem o tym wszystkim przyjmując, że jesteśmy w Unii, że jakby działamy już w takiej sytuacji. I pani to wychwyciła, ale proszę nie mieć mi tego za złe, bo ja to właśnie za każdym razem podkreślałem, spodziewając się, że są takie osoby, które mają takie poglądy jak pani. Ja do tych poglądów się odnoszę z szacunkiem. To nie są dla mnie dziwne poglądy. Być może tym się różni od innych polityków, że podzielam wiele intuicji, które z tymi poglądami się wiążą. Natomiast samego poglądu nie, ale wiem, że takie poglądy mają swoje miejsce w Europie, we współczesnym świecie i też są bardzo cenne. Jeśli chodzi zgadzam się z pani sposobem myślenia, nie mamy czasu tu znowu na wykłady takie politologiczne, ja może do nich nie jestem odpowiednią osobą. Sposobem myślenia, jeśli chodzi o związek między odpowiedzialnością a suwerennością i pewnym pojmowaniem demokracji, nie tylko jako jakąś mechaniką wyborczą, mechaniką uzyskiwania większości, to są fundamentalne absolutnie sprawy i oczywiście, że mamy kłopot z pojęciami. Pani to świetnie wychwyciła, bo jak mówimy o suwerenności, o jej dzieleniu, to tutaj pojawia się problem. Problem pojawia się też w tym, jak opisujemy Unię Europejską. Bo oczywiście, ale pani sama też mówi organizacja międzynarodowa. Jakbyśmy wzięli podręcznik, to myślę, że przy pani przygotowaniu, które przebijało z tej wypowiedzi, pani świetnie wie, że też to słowo organizacja międzynarodowa nie pasuje do końca do Unii. Że charakter prawny Unii Europejskiej jest w pewnym sensie bezprecedensowy. Być może pani lepiej na tym wszystkim się zna ode mnie i może pani wskaże jakieś podobieństwa do innych podobnych organizacji, ale właśnie powiedzieć organizacja międzynarodowa o Unii, no to jest tak też nie do końca precyzyjnie. Czasami brakuje nam tutaj słów, czy nie ma odpowiednich słów w doktrynie prawnej. Lub ja nie jestem przygotowany, jak powiadam, ale na pewno w tym, co mówiłem, mówiłem ze swoim, zgodnie ze swoim sumieniem i starałem się być rzetelny. Jak pani gdzieś tutaj mnie na czymś przyłapała, to chylę czoła i chętnie się od pani nauczę. Natomiast, no wracając do tego, faktycznie jest problem z właśnie współczesnym pojmowaniem suwerenności i przywiązaniem do niej i z taką tendencją do dzielenia i pokazywania, że częściowo jesteśmy suwerenni i częściowo i nie. To już wtedy jest pewna sprzeczność, prawda? Pani to świetnie wyczuwa. Też z dobieraniem słów właśnie, czym jest Unia Europejska, jakiego rodzaju jest organizmem. No weszliśmy do niego i ja jestem wiceministrem spraw zagranicznych i w pełni to akceptuję, że weszliśmy do niego i na tym jakby z tej płaszczyzny mogę się tylko wypowiadać, mając świadomość, że są inne poglądy. Tutaj pełna zgoda. No więc musimy jakoś szukać tego swojego miejsca w Unii i szukać jak najwięcej realizacji swoich interesów, realizacji naszych celów, chronić to, co jest najcenniejsze i starać się wykorzystywać to właśnie do spraw dobrych tam, gdzie to jest możliwe. No tak na to... Tak na to patrzę. Oczywiście znowu jest problem z tą możliwością wystąpienia. To znowu temat na cały wieczór i trzeba by wziąć znowu prawnika międzynarodowego, a nie skromnego wiceministra, który by o tym dużo mówił. Teoretycznie oczywiście jest możliwość wystąpienia z Unii Europejskiej. Pani świetnie wie, że praktycznie to jest bardzo trudne. Faktycznie tak jest. Czy to rodzi wszystko zagrożenie dla terytorium państwa, dla obywateli? Nie wiem, trzeba by już analizować bardzo szczegółowo konkretne tutaj tematy czy problemy, które się wiążą z integracją i faktycznie z tą granicą integracji, którą jak się przekroczy, to potem jest trudno wrócić. Ma pani tutaj w 100% rację. Ma pani tutaj w 100% rację, ale jeszcze raz przypominam na swoje usprawiedliwienie, bo pani tak no kulturalnie, ale ostro mnie potraktowała, więc jeszcze raz mówię na swoje usprawiedliwienie, że za każdym razem powiadałem, że musimy patrzeć, że patrzymy na to jakby już będąc w Unii. No z tego punktu widzenia realistycznego, jaki jest, zdając sobie jednocześnie sprawę, że są osoby, które tego faktu nie akceptują, które nie akceptują naszej obecności w Unii. I takie poglądy są reprezentowane w każdym kraju w Europie i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No dzisiaj większość Polaków w większości badań popiera nasz udział w Unii. Wielu Polaków korzysta z tego. Wiele dobrych dzieł, wiele dobrych rzeczy rodzi się też z naszego udziału w Unii. Potrafiłbym dużo takich wymienić, bardzo konkretnych. Myślę, że daleko by nie trzeba szukać. I też dużo większych rzeczy się rodzi z tego, że jesteśmy w Unii. Natomiast zawsze można mieć inne poglądy i ja uważam, że gdyby się tak zdarzyło w Polsce, że już nie można było tych innych poglądów prezentować, to byłoby straszne. No ale jest jeszcze jedna sprawa całkiem fundamentalna. To, co mnie czasami przeraża, to to, że czasami mamy taką tendencję, pani Anno, że wszystkie problemy, które się przytrafiają Polsce, które osłabiają nasz kraj, które powodują, że w polityce nie idzie najlepiej, to utożsamiamy z tym, żeśmy weszli do Unii. No, część problemów, które mamy, również część problemów z suwerennością, z naszym myśleniem, z naszym planowaniem, z naszym myśleniem o własnym narodzie, o własnym byciu narodem, to jak sięgniemy do literatury już od XIX wieku, a jeszcze wcześniej, często się wiąże też z naszymi cechami. Także czasem też trzeba na siebie popatrzeć i nie wszystkie problemy, które mamy dzisiaj w polityce, które mamy z rozwojem naszego kraju, wiążą się z Unią, tak na pewno nie jest i myślę, że też byśmy się oszukiwali, gdybyśmy przyjęli taki punkt widzenia, że to wszystko, co złe, to się wiąże z Unią, a jakby Unii nie było, to część złych rzeczy by nie było. Część złych rzeczy by było na pewno, a być może byłyby jeszcze jakieś dodatkowe. Także jeszcze raz podkreślam, że w pewnych sprawach, które dzisiaj się dzieją na świecie, jedność, współdziałanie, pani tutaj też słusznie zwraca uwagę na to, że gdzie jest ta granica między współdziałaniem a już pewną integracją, od której nie ma powrotu. To są dobre rzeczy, które się dzieją i jest potrzebne takie bardzo bliskie współdziałanie czy zintegrowanie pewnych działań. Także tych wszystkich wątków bardzo ciekawych, które pani poruszyła, ja nie rozwinę dokładnie, bo nie ma na to czasu ani możliwości, do niektórych nie jestem przygotowany, ale dziękuję pani bardzo za ten głos i myślę, że takie głosy powinny być, jeśli chcemy poważnie rozmawiać o przyszłości Polski, to trzeba sobie zawsze, była taka metoda w publicystyce polskiej w 20 latach XX wieku. Ona polegała na tym, że odnosiła się głównie do polityki wschodniej, To była taka polska szkoła publicystyczna, taka metoda analizy, że wyobraziliśmy sobie, a jakby było inaczej, prawda? To zadawanie sobie pytania, jakby było inaczej, byśmy nie byli w Unii, to może byłoby lepiej. To takie pytania, jak są uczciwie, intelektualnie sformułowane, zawsze mają sens. Moim zdaniem na nie musi być miejsce, no a realistycznie trzeba podchodzić do tego, co mamy i robić z tego najlepiej, jak się da, najlepsze rzeczy, jak się da, najlepsze dzieła. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak, ja chciałam się włączyć do dyskusji.
Bardzo proszę, jest pani na antenie.
Tak, ja chciałam zaznaczyć tutaj troszkę, no, bym się... No ale tam ktoś mówi jednocześnie.
Kochana, zawsze prosimy o wyłączenie odbiornika.
Aha, no tak, tak, przepraszam. Tak. Więc właśnie ja bym tutaj do tej mojej przedmówczyni się troszeczkę dołączyła i powiedziała, że w traktacie tym reformującym, znaczy no tam nie było tak wybite, ale może ja to powiem, właśnie, że w traktacie reformującym właściwie, tak jak mówią sami przedstawiciele Unii Europejskiej, tylko nie do Polaków, to się u nas do prasy nie przedziera, do środków komunikacji, ale szczerze mówiąc, tam jest 80% z eurokonstytucji. 80% to jest jakby wprowadzenie eurokonstytucji tylnymi drzwiami. Tak naprawdę. On jest krótszy, ale zasadnicze rzeczy są. I w zasadzie, moim zdaniem przynajmniej, to jest już, jeśli byśmy podpisali ten traktat reformujący, również z tą kartą praw podstawowych, no ale to już jest tak troszkę, to właściwie jest utrata resztek suwerenności. Bo właściwie już w tej chwili na zasadzie faktów dokonanych prawo Unii, na przykład w wyrokach ze Strasburga, prawda, tych sądów międzynarodowych, już dominuje, już się to stosuje wbrew prawom, no nawet sprawa Alicji Tysiąc tutaj jest przykładem. Według polskiego prawa to było wszystko w porządku, a nam, prawda, Strasburg narzucił taką decyzję. Natomiast, ale to się dzieje teraz na zasadzie faktów dokonanych, na zasadzie takiej tendencji. A z chwilą przyjęcia traktatu to już przyjmujemy to i nie możemy protestować wtedy. Także wydaje mi się, że to jest utrata resztek suwerenności, a wracając do tej suwerenności, suwerenność, tak jak ja przynajmniej się uczyłam, to jest wtedy, kiedy ośrodki władzy są poza granicami państwa, poza narodem. I przy przyjęciu zarówno Eurokonstytucji, czy teraz traktatu reformującego, który moim zdaniem jest prawie że tym samym, tylko złagodzone są pojęcia, kosmetyczne są zmiany, to właśnie tracimy resztki suwerenności, bo właściwie w sprawach międzynarodowych na przykład poprzednio było prawo weta, a teraz nie, teraz to jest faktycznie, tworzy się superpaństwo. I nie oszukujmy się, to nie jest... Naprawdę tracimy suwerenność. Dziękuję. Prosiłabym o stosunkowanie się oczywiście.
Bardzo dziękuję za ten głos. I też jakby tak z radością konstatuję, że bardzo ta dyskusja jest taka szczegółowa i myślę, że trudno byłoby znaleźć inne miejsce w Polsce, gdzie ta dyskusja mogłaby się odbyć tak bardzo konkretnie. No, czy jest dużo zapisów z Eurokonstytucji, czy mało? Z tak zwanej byłej eurokonstytucji, która nie została przyjęta w traktacie reformującym. Ja mam problem z odpowiedzią na pytanie wcześniej pani Anny z Mazowsza, teraz pani, bo jestem ustawiany przez panię w roli takiego euroentuzjasty, takiego człowieka, który nie zdaje sobie sprawy, no trochę przesadzam, ale czasami się czuję, że panie mnie ustawiają w takiej roli człowieka,
nie wie, co czyni.
Tak, który nie wie, co czyni, nie zdaje sobie sprawy z problemów. Więc myślę, że to utrudnia mi dodatkowe odpowiadanie, bo muszę się tak jakby na dwie strony asekurować. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z problemów wszystkich, o których panie mówiły. Dlatego już nie będę więcej tego, żeby państwa nie zanudzić, powtarzał. Rozumiem, że rozmawiamy no, w takich warunkach, że jesteśmy w Unii, że to jest taka sytuacja, że rozmawiamy w pewnym realnym kontekście, a nie abstrakcyjnym, bo abstrakcyjnie ja też bym wolał, żeby więcej ośrodków, które decydują o tym, co się dzieje z nami, było w Warszawie. Też bym wolał, żeby Polska była krajem nowocześniejszym, a jednocześnie bardziej niezależnym od, nie wiem, choćby kapitału, który czasami jest taki kosmopolityczny przecież i nie zwraca uwagi na to, co dla nas cenne i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby muszę prosić o taką pewną w tej zdecydowanej, choć bardzo takiej spokojnej dyskusji, o taką pewną wyrozumiałość i uznanie, że moje poglądy nie są poglądami człowieka, który zupełnie inaczej uważa niż pani. Ja po prostu uważam, że jesteśmy w Unii, wiem, że większość Polaków głosowała za Unią i widzę dużo dobrodziejstw też płynących z tego faktu. Ale to nie oznacza, że nie widzę zagrożeń. I zagrożeń jest też bardzo dużo, my o tych zagrożeniach dzisiaj rozmawiamy. I wracam do pani pytania. Czy jest dużo zapisów z konstytucji tak zwanej? Jest sporo tych zapisów. Nie wiem, czy to jest 80%, czy 90%, czy 70%. Ale to samo w sobie nie jest złe. Trzeba się tym konkretnym tym zapisom przyjrzeć. I tak jak to już mówiłem, jeśli dobrze pamiętam, to był pan Włodzimierz z Radomia. O tym rozmawialiśmy z panem Włodzimierzem. Była taka sytuacja, kiedy on mówił, że jest tak zwany minister spraw zagranicznych, wysoki przedstawiciel. To czasami zbyt przyjmujemy w to niesensacji. Podobne stanowisko dzisiaj istnieje, a na pewno to, które będzie, jest po prostu prostym złożeniem dwóch i troszkę stanowisk, które już istnieją i działają. W sprawach zagranicznych, w sprawach międzynarodowych Polska zachowuje przecież swoją sieć dyplomatyczną i możliwość prowadzenia polityki w tak jak dzisiaj prowadziła, nie przesadzajmy też trochę. Mam wrażenie, że w pani głosie było jednak troszeczkę przesady. Tak to odbieram w każdym razie. Normalnie zachowujemy naszego ministra spraw zagranicznych, naszą strukturę dyplomatyczną. Jesteśmy uczestnikami innych organizacji międzynarodowych. Znaczy tutaj taka zasadnicza zmiana, jak pani mówi, nie zachodzi. Zresztą ja w ogóle uważam, że patrzenie na naszą obecność w Unii tylko przez pryzmat zagrożeń powoduje, że mamy nieprawdziwy obraz. Tak samo jak wydaje mi się niewłaściwe patrzenie tylko takie entuzjastyczne przez pryzmat tych rzeczy, które nam się udały, tak samo wydaje mi się, że patrzenie tylko przez pryzmat zagrożeń jest niewłaściwe. Czyli jeżeli jesteśmy w Unii, co podkreślam jeszcze raz, musimy starać się patrzeć na to obiektywnie z różnych punktów widzenia, trochę tak jak na bukiet, który składa się z różnych kwiatów, ładniejszych, brzydszych, z jakiejś kłującej róży, nie wiem, czy to dobre porównanie, ale musimy patrzeć na to wszystko w kontekście, żeby dobrze oceniać sytuację, żeby właściwie oceniać sytuację, ale wszystkie te niepokoje, o których pani mówiła, ja podzielam i traktuję bardzo poważnie i częściowo po prostu mam takie same. Też bym nie chciał, żeby Polska nie mogła prowadzić swojej polityki zagranicznej, też bym nie chciał, żeby Polska nie mogła sama układać sobie stosunków z sąsiadami na wschodzie na przykład. Jeśli tym interesuje, to jest dla mnie szalenie ważne. Nie wyobrażam sobie, żebym musiał pytać w Brukseli, jeżeli będę jeszcze kiedyś ministrem, czy mogę pojechać na wizytę do Gruzji. Także pani intuicje nie są mi obce całkowicie. Ale wiem też, że są takie sprawy międzynarodowe, w których ścisłe współdziałanie państw unijnych, naszych sojuszników jest nam potrzebne, bo jak jesteśmy w Unii, to dlaczego miałoby tak nie być, że nas nie wesprą inne silne kraje wtedy, kiedy będziemy mieli kłopot na przykład energetyczny. Także te sprawy mają zawsze dwie strony, no i to trzeba jakoś patrzeć tak i wyważać. To jest bardzo trudne zresztą, ja przyznaję i nie wiem, czy ja o tym potrafię dobrze mówić, nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, nie wiem, czy dobrze to przedstawiam. No staram się w każdym razie jak mogę i też to wytłumaczyć, na ile ja te procesy rozumiem, a pytania, przyznaję, są takie bardzo trudne, głębokie, bardzo erudycyjne i na każdy właściwie powinniśmy mieć cały wieczór. Także dużo jest zapisów z konstytucji, to prawda, no ale nie ma głównych atrybutów państwa, właśnie nie ma tej uroczystej preambuły. Ja nie mam przy sobie dokładnie tekstu, co tam w tej chwili jest z pamięci, nie potrafię zacytować, ale nie ma właśnie tych zasadniczych atrybutów państwa, nie ma wielu regulacji, no i nie ma karty praw podstawowych. Jednak tutaj już o tym mówimy parę godzin i no, karta podstawowych nie jest dzisiaj częścią traktatu.
No i nie ma konstytucji.
I nie ma po prostu konstytucji, więc ten dokument wygląda jednak inaczej. To nie oznacza, że nie budzi mojego niepokoju. to nie oznacza, że nie rodzi znaków zapytania, zawsze tak jest, ale jeżeli muszę być, jeżeli powinienem być wobec państwa uczciwy, a przecież taka jest tego rodzaju rozmowa, no to trzeba powiedzieć, że polskie postulaty, te, które stawialiśmy, zostały zrealizowane. I trzeba powiedzieć, że myśmy i w sprawach właśnie tych dotyczących wolności kościołów, bo tam jest ten artykuł, nie pamiętam, chyba 51, mi się tak te cyfry nigdy nie trzymają głowy, jak tutaj panu Markowi z Bawarii, który chyba z pamięci recytował poszczególne artykuły, więc to ten podmiotowość prawna kościołów jest zagwarantowana na przykład, więc pewne rzeczy się udały, które były dla nas ważne, które miały znaczenie traktatowe, natomiast nie staraliśmy się nie wchodzić w te elementy, które podnosiłyby rangę tego dokumentu do rangi konstytucji. Rozumiem, że to wszystko ma swoje plusy i minusy, ale taka została przyjęta filozofia przez pana prezydenta, przez panią minister i ja sądzę, że ona została słusznie wybrana i z sukcesem. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja chciałem zadać też panu ministrowi pytanie, można?
Oczywiście, proszę bardzo.
Właśnie chciałem się spytać, jak sobie wyobraża właśnie tutaj utrzymanie jakiejś tej suwerenności, chociaż częściowej, bez mediów, bez pracy, bo ja tutaj pochodzę z Pomorza, z Gdańska i tu czy dziennik niemiecki, dziennik bałtycki jest niemiecki, Fakt, no to już ogólnopolski też niemiecki i wiem, że znajomi, którzy tam pracują, czy dziennikarze, to już stosują taką samocenzurę, wiedzą, na które tematy pisać, na które nie, czy na święta, jak są jakieś artykuliki, to o żołnierzu z Armii Krajowej, jak się czyta, to się okazuje, że był pochodzenia niemieckiego i no i wszystko wokół tej problematyki niemieckiej i raczej tam mają wejście na te strony ludzie, którzy tak jak się znamy od wielu lat, którzy byli tutaj wychowywani, wprowadzani na salony przez Volksdeutschów niemieckich. No to jest sytuacja bardzo ciężka. Tu jakoś państwo polskie tak się pozbyło tej pracy i w ogóle nie widać żadnych zmian w tym kierunku, żebyśmy jakoś w mediach jako Polacy mogli zagościć. Jedynie ci Polacy, no, którzy tutaj mówię na przykładzie Pomorza, którzy no, podzielają jakoś te opcje niemieckie czy kosmopolityczne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono znowu jest ciekawe, dotyczy znowu jakiegoś ogromnego, nowego pola naszych, czy to zainteresowań, czy dyskusji i pewnych bolączek. Myślę, że słusznie łączymy pojęcie suwerenności ze środkami masowego przekazu, z tym, w jaki sposób dociera do nas informacja o świecie. I znowu, powiedziałbym tak, to o czym może w katedrach średniowiecznych to były malowidła, freski, z których ludzie się dowiadywali dużo. To takie chcę powiedzieć, że inaczej jakby informowaliśmy się, inaczej komunikowano się ze społeczeństwem. Dziś mija już epoka druku, jest internet, no ale prasa odgrywa ogromną rolę, telewizja i oczywiście w tym przekazie, w tej komunikacji kryje się też problem zachowania suwerenności. Powiedziałbym tak, tak najbardziej po prostu, myślenia po polsku. My tego potrzebujemy bardzo. I ma pan rację, że podporządkowanie się prasy czy środków przekazu po prostu wielkim pieniądzom, które, jak niektórzy mówią, nie mają obywatelstwa, nie mają narodowości, jest pewnym problemem. Ale chcę też zwrócić uwagę, nie jest to problem, który się wiąże ściśle z naszym uczestnictwem w Unii Europejskiej. Taki problem jest też w krajach, które jak najbardziej do Unii należą. Taki problem jest też czy w północnej Afryce, czy w Brazylii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, czy w wielu, wielu innych krajach. Środki masowego przekazu, takie są dzisiejsze problemy, takie są problemy współczesnego świata, są nastawione po pierwsze na zysk. No, takich środków przekazu my, jakbym powiedział tak bardzo ostro, my nie chcemy, bo my chcemy też, żeby była ta rola wychowawcza, rola formacyjna. No i dlatego dzisiaj wszystkie poważne kraje zachowują publiczną telewizję, zachowują publiczne radio, rzadziej gazety, chociaż to się zdarza również w krajach Unii Europejskiej, tych tak zwanej Starej Unii, zdarza się, po to, żeby za pieniądze publiczne, za pieniądze zbierane z podatków, można było w sposób niekomercyjny informować, żeby każda informacja, układ strony, układ tekstów nie były podporządkowane sensacji, zwiększeniu nakładu, czyli zwiększeniu zysku. Pańskie spostrzeżenie jest w 100% słuszne. Jest to jeden z głównych problemów przecież. Z tym się wiąże problem autocenzury. No bo ktoś pracuje, teoretycznie wolność słowa ma wypisaną na sztandarach i codziennie o niej mówi, ale myśli, no coś się wydawcy nie spodoba. No jeszcze redaktora to przekonam tam gdzieś u pana, czy w Warszawie, czy w Toruniu, ale co powie wydawca, jak przeczyta, no właśnie, a po co o tym pisać, a po co poruszać te drażliwe tematy? To są problemy, które faktycznie dzisiaj funkcjonują. Ja zgadzam się z panem, ich prosto nie można załatwić poprzez pewne działania państwa i dlatego ważne jest, żeby państwo było silne, żeby było silne państwo narodowe także w Unii. I w tym sensie wracam do wcześniejszych naszych rozmów, czy to z panią Anną, czy z panią, która później się wypowiadała. Oczywiście tak. Silne państwo daje pewne możliwości wpływania na to, żeby część mediów miała charakter publiczny. Publiczny w tym sensie, że ich główną misją nie jest zdobywanie pieniędzy. I takie możliwości są i oczywiście to jest bardzo trudne, to jest trudniejsze w dzisiejszym świecie niż 100 lat temu, ale właśnie dlatego, że nakłady są większe, że inaczej się komunikujemy, a jeszcze bardziej jest to trudniejsze niż kilkaset lat temu. No co się z tym wiąże? Na pewno, żeby uczyć ludzi niezależnego patrzenia na media, trzeba uczyć ich krytycznego myślenia już w szkołach. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywają szkoły wyższe. Dzisiaj bardzo zwiększył się procent, odsetek tych Polaków, którzy mają wyższe wykształcenie, którzy mają kontakt z wyższą szkołą. Myślę, że uczenie krytycznego myślenia, przygotowanie do czytania tekstu, nie ulegania sensacji, nie ulegania tego, że jak gdzieś coś napisali w tej czy innej gazecie, to tak jest na pewno. Branie za rzeczywistość tego, co napisane, co nie wiadomo, czy jest rzeczywistością, pewnej kreacji, to jest problem. Trzeba uczyć tego i na pewno dzisiaj warunki działania są trudniejsze, ale nie wiążą się tylko z uczestnictwem w Unii Europejskiej. To byłoby niewłaściwe, gdybyśmy to wiązali tylko z Unią. To jest pewna tendencja dzisiaj na całym świecie. Ale dostrzegam ten problem między relacji między suwerennością a własnością w mediach, ale też dostrzegam no, pewne zjawiska, że nie zawsze się temu poddajemy i są też pozytywne zjawiska. Czy to sieć małych gazet, one im jest trudniej w ostatnich latach, ale znam choćby ze swojego okręgu wyborczego z Chrzanowa na przykład, czasopismo Przełom, tak wymienię, bo mi przyszło do głowy, które jest bardzo ważne w jednym powiecie, ktoś powie, no ale ma te kilkanaście tysięcy nakładu, ale też są duże inicjatywy medialne, które no, są niezależne też od jakichś ośrodków biznesowych czy politycznych też, tak się może też pewnie zdarzyć za granicą, no przecież właśnie rozmawiamy na antenie takiego ośrodka, także jest tak przecież, czyli oczywiście ten pesymizm pański jest słuszny, ale są możliwości do działania, choć jest trudniej też by robić coś odwrotnego i trzeba to robić tam, gdzie się da i wspierać się na różne sposoby i pomagać sobie, żeby był ten żeby była ta niezależna informacja, żeby przede wszystkim informacja nie była zdominowana przez pieniądze, przez jakieś interesy.
Odbierzmy następny telefon, bardzo prosimy, halo.
Nie będzie pochowany, jest na wieki wieku pan.
Witam panie Wrocławie.
No ja właśnie chciałem nawiązać tutaj do tej rozmowy poprzednika, bo właśnie dlaczego tak Radio Maryja jest atakowane. Właśnie o to chodzi, żeby zniszczyć polskie media, żeby zniszczyć polskie gazety i właśnie żeby zapanować nad umysłami ludzi, prawda? No. Także to jest celowa i tutaj mnie najbardziej, jeśli chodzi o nowy rząd, to właśnie ten atak przyszłego premiera i tak dalej. Prawda? I to jest bardzo bolesna sprawa.
No, do tego dochodzi jeszcze sprawa zapowiedzi prywatyzacji mediów publicznych, prawda?
Tak, to jest... tak. Właśnie to jest celowe uderzenie. Tak, żeby zniszczyć to, co polskie i tak dalej. I to jest największe moim zdaniem zagrożenie. No, a tutaj, jeśli chodzi o wcześniejsze sprawy, prawda, to musimy przyznać taką rzecz, że przecież wszystko rozkradziono, wysprzedano, prawda, nie doprowadzono do właściwej prywatyzacji przez giełdę, czy uwłaszczenie narodów i tak dalej, prawda, także wyniszczono Polskę i przemysł i tak dalej. No i dzisiaj trzeba by było jednak te sprawy przypominać ludziom, bo zagrożenia są ogromne, prawda. Ale Polacy jakoś bezwolnie potrafili sobie, kurde, pozwolić na taki właśnie wybór. To jest przerażająca sprawa.
No. Dziękuję serdecznie.
No, dziękuję.
Dobry wieczór, panie Władysławie. Ja osobiście to nie lubię, jak tak mówimy, że Polacy bezwolnie. Tak, Polacy wybrali, pewnie większość miała w tej sprawie inny pogląd niż my dwaj, ale z drugiej strony też są tacy Polacy, którzy dzisiaj wieczorem zamiast oglądać jakiś talk show, dyskutują, rozmawiają i proszę się rozejrzeć wokół, jest takich naprawdę wielu. No ja znam choćby ze swojego właśnie okręgu wyborczego takiego doświadczenia osobistego, czy ze swojej rodziny, z wielu ludzi, którym te sprawy, o których pan mówi, są, dla których są ważne i którzy krytycznie patrzą na rzeczywistość, bo oczywiście ten problem mediów to jest problem, czy jesteśmy krytyczni, czy nas tego ktoś uczy. Bardzo wielu ludzi, to jest nasz największy problem, przyjmuje za prawdę wprost to, co jest zwykłą kreacją, wymysłem, udawaniem, nieprawdą. I z tym jest problem, ale też jest wokół nas bardzo wielu ludzi, którzy zwracają na to uwagę, więc ja trochę bym tutaj optymizmu do tego wlał, ale są też konkretne sprawy, bardzo o których pan powiedział i do których bym się odniósł. Faktycznie uważam za niebezpieczne taki pogląd, że trzeba sprywatyzować media publiczne po prostu. Że trzeba zrezygnować z abonamentu. Bo wie pan, to jest taki problem, że ktoś powie, że są drogie, że można drogo sprzedać działki nad Wisłą, więc nie budujmy stadionu. Może to jest nie najlepsze porównanie, ale są pewne cele publiczne, pewne sprawy fundamentalne, które muszą ileś kosztować. Oczywiście, że łatwo jest sprzedać media publiczne, szczególnie dobrze prosperującą telewizję polską komuś, ktoś zrobi z niej jakąś prywatną telewizję. Ale są przecież prywatne telewizje, jest taka możliwość. Natomiast państwa współczesne wiedzą. Jednak ci politycy, no nie wszyscy są tacy straszni, jak się o nich mówi. Niektórzy wiedzą, że musi być tak, że jest jakaś część mediów elektronicznych, często też drukowanych, po to, żeby można się było komunikować bez tego nacisku, że musimy mieć, że pierwszą sprawą jest zysk. Pierwszą sprawą jest zysk i dużo pieniędzy. To tak nie może być i dlatego zgadzam się z panem, to jest bardzo ważna sprawa. Z tym się wiąże właśnie to ojciec chyba włączył do dyskusji problem abonamentu, nie to ja, bo już nie pamiętam. Oj, bo tak już gadamy drugą godzinę. No w każdym razie abonamentu jest pomysł, likwidujmy abonament. Ktoś powie, znowu jak ktoś krytycznie nie pomyśli, ucieszy się, no nie będę musiał płacić, parę złotych zostanie w portfelu. Czasem te parę złotych jest bardzo ważne dla nas, ale to jest właśnie ta cena niezależności. Bo nie będzie abonamentu, będzie reklama, ktoś powie, no ja zależę od reklamy, przepraszam.
I same TVN-y będziemy mieli.
Właśnie, będzie tylko reklama i będą programy dostosowane. A gdzie wtedy zobaczymy stare polskie filmy albo współczesne polskie kino? A gdzie zobaczymy polskie koncerty? A gdzie polską poezję? A gdzie recenzje książek? Trzeba o tym myśleć szerzej. To jest bardzo dobry przykład, który tutaj nam się tak zrodził w dyskusji. Ktoś powie, świetnie, będziemy mniej płacić. Nie będzie już abonamentu. No tyle lat płaciliśmy, wreszcie nie ma. A co się za tym kryje? No za tym się kryją pewne konkretne skutki, które będą bardzo niekorzystne dla nas. Których od razu nie zobaczymy, ale w czasie się rozłożą i w pewnym procesie zobaczymy. I to jakby wracamy paradoksalnie do tego, o czym mówił i pan Marek, i pani Anna, i pan Włodzimierz, i tak dalej, i tak dalej. I o czym mówi pan, panie Władysławie. Także to jest wszystko bardzo ważne i się jakoś tam łączy faktycznie.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra, prowadzącego audycję, Joanna z Warszawy i pana ministra, gościa naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przysłuchuję się dzisiejszej rozmowie, wykładowi pana, prowadzeniu pana ministra i odczuwam taki pewien brak, pewną niewiedzę może, w jakim celu powstała Unia. sięgnijmy do początków i o co chodzi tej Unii. Druga sprawa. Czy koniecznością było Polski, aby wchodziła do pewnego, w moim odczuciu, sztucznego tworu, by już na jego progu, na progu jego istnienia i działania, widzieć zagrożenia dla suwerenności. Przez cały czas mówimy o tym, że się boimy o stracenie suwerenności, więc po co ta cała zabawa? Mówi się o Kościele, że Kościół będzie bronił chrześcijaństwa, że będzie miał prawo istnienia łaskawe i tak dalej. W czasie ustroju komunistycznego, polsko-sowieckiego, też Kościół miał prawo. Słuchamy teraz książki, prawda, w której przedstawia nam autor, jak wyglądała, czytana jest ta książka przez radio, Ryszki książka, i widzimy, jak wyglądała wolność tego kościoła, który miał istnieć w czasie komuny i który istniał w czasie komunii. Wszechwładza ateistów w okresie komuny, wszechwładza liberałów w okresie tegoż ustroju, który nam tutaj tak wspaniale zakwita. Podporządkowanie się. Już my się tutaj gniemy w pas i tłumaczymy, jak to jesteśmy szczęśliwi. Zgadzam się z wypowiedziami osób zabierających głos i nie wiem, czy mam rację. Nie chciałabym przykrości sprawić gościowi, ale wydaje mi się, że pan minister jest młodym człowiekiem. Może nie przeżywał tego, co ja już przeżywałam w czasie okupacji hitlerowskiej. I myślę, że jest pan entuzjastą Unii. A druga jeszcze sprawa, być może, że nie mam racji, może źle to widzę. Druga sprawa, nie można się odciąć od bardzo bolesnej historii, kiedy Mickiewicz mówi w Grażynie, jeden łeb utniesz o Niemcach, drugi rośnie skoro, a ten ucięty rośnie w dziesięcioro. I ci krzyżacy, według wielkiego wieszcza, który wychował się i tworzył w okresie niewoli, są mi dla mnie zawsze żywe i zawsze niepokojące. I Boga proszę, żebym się myliła. Szczęść Boże, Bóg zapłać, przejdę na odbiór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Joanno. No faktycznie jestem, pewnie z tego wynika, w wieku Pani wnucząt i zdaję sobie z tego sprawę, biorę to pod uwagę i w swojej działalności publicznej i no, też jak tutaj mówię i jak udzielam wywiadów też w innych miejscach. Ojej, tak by się chciało bardzo długo porozmawiać o tym, co Pani powiedziała, bo myślę, że też ta rozmowa między nami była bardzo ciekawa. Unia Europejska, czy jestem jej entuzjastą? Myślę, że już tyle na ten temat dzisiaj powiedziałem, że nie wiem, może taki mój czasami optymizm, którym starałem się po prostu dołożyć jako kontrapunkt dla wypowiedzi bardzo pesymistycznych. Pani odczytała jakiś entuzjazm, kompletnie niesłusznie. Ja myślę, że do takich rzeczy, czy takich zjawisk to będzie dobre słowo, może jak Unia Europejska trzeba podchodzić realistycznie i myślę, że jest Pani może pierwszą, drugą osobą w moim życiu, która mnie posądziła o euroentuzjazm, jeśli dobrze Panią zrozumiałem. Ja po prostu staram się odnosić do rzeczy, do tej rzeczywistości, o jakiej mówimy konkretnej. Karta Praw Podstawowych była tym jakby wprowadzającym tematem do naszej dyskusji, która oczywiście, jak to taka dyskusja nocna Polaków, rozlała się też na inne tematy, ale no nie da się tu więcej powiedzieć. Chętnie bym z Panią o tym więcej podyskutował i również o tym aspekcie historycznym. No znowu, jestem urzędującym ministrem, więc mówię też w taki sposób, jak mogę mówić, jak mówi minister, bo każde moje słowo może być jakoś potem źle zrozumiane. Gdybyśmy rozmawiali przy stole, to jest inna rozmowa, kiedy mówimy tak szeroko jak w radio, wtedy bardziej może dobieram słowa, może to jest takie nudne, czy niezbyt ostro brzmi w niektórych sprawach. ale myślę, że tak pani, pani też śledziła, czy moje inne wypowiedzi dla naszego dziennika, czy wcześniejsze rozmowy z ojcem Piotrem na antenie Radia Maria, których było bardzo dużo w ciągu ostatnich 2 lat, to myślę, że pani jest, byłaby zorientowana, że ja poważnie traktuję te sprawy historyczne i również pani udział w wojnie jest dla mnie zobowiązaniem. Proszę to tak potraktować, kiedy wspólnie z przyjaciółmi budowaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład. Tak do tego podchodziłem i traktuję to szalenie poważnie, nawet jeśli z jakichś powodów to tak nie wybrzmiało, to jeszcze raz jasno to mówię. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, o wszystkim znowu nie możemy powiedzieć w jednej audycji, że jakie były początki Unii i konieczność Unii Celnej, potem Unii Gospodarczej, dojście do wspólnego rynku i pewnej ewolucji, takiej integracji początkowo-ekonomicznej, później rozwoju tej integracyjnej, i zdaję sobie sprawę też ze słabości tego. Mówiłem o tym już kilkakrotnie, dzisiaj jeszcze raz zaznaczam. Nie jest tak, że ja tego nie widzę czy nie słyszę. Także bardzo serdeczne dzięki pani Joanno za ten głos i biorę go sobie do serca i może o pewnych rzeczach jeszcze mało mówię, czy mało wyraźnie. No, mogę tak, żeby trochę pożartować na koniec tej poważnej wypowiedzi. Proszę sobie wyobrazić, jak byłoby trudno rozmawiać, gdyby pani miała tutaj wiceministra już może któregoś z tej nowej ekipy, która przyjdzie, bo sprzed 3-4 lat, to wtedy by dopiero było tak na okrągło. Także ja się starałem, staram jakoś tak wyraźnie formułować swoje myśli. Może czasem nie są wystarczająco ostre, ale wszystkie sprawy, o których pani powiedziała, traktuję bardzo poważnie. Szczególnie te rzeczy, historię Polski, dorobek tych ludzi, którzy walczyli o wolność, i traktuję to też jako zobowiązanie. I tutaj nie ma żadnych żartów, nie ma żadnego miejsca na żarty i myślę, że mój wkład w te ostatnie 2 lata rządów był też o to oparty, też moich przyjaciół i wypowiedzi publicznej, konkretne czyny, właśnie jak Muzeum Powstania Warszawskiego. Panie, no tak, musiałem się wytłumaczyć w taki sposób. Czas nam ucieka, tak?
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Dzięki.
Halo? Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Kolejny telefon. Proszę bardzo, proszę pana, przez słuchawkę, nie przez radio. Rozmawiamy.
Halo? A tu Rysiu z Bawarii.
Witamy pana.
Ja takie przysłuchuję się dyskusji tutaj na anteniu państwa. I mam takie tylko 2 uwagi, nie chcę tutaj przeciągać i po prostu jestem w samochodzie w drodze. 2 sprawy. Ja bym miał taką prośbę do pana ministra, żeby wspólnie z nowym, z następcą utworzyć może jakąś komisję, która zajmowałaby się i obserwowałaby właśnie sprawy związane z zagrożeniem dla suwerenności Polski poprzez nasz udział w Unii Europejskiej. Niezależnie od pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakąś małą komisję, która byłaby komisją stałą, niezależną od rządów, które zmieniają się. To jest pierwsza moja taka może mała uwaga, bo niezależnie od poglądów i politycznych, powinniśmy właśnie tutaj stworzyć coś niezależnego, które coś takiego, co trwałoby niezależnie od rządów i co jakąś małą komórkę, która by trzymała po prostu, że tak powiem, na pulsie. Następne tylko chciałbym się ustosunkować do prasy i mediów elektronicznych. Ja widzę tutaj ogromne zagrożenie, bo media elektroniczne to nie jest tylko to, że nie będziemy mogli w obcej telewizji, która funkcjonuje w Polsce, oglądać starych polskich filmów, ale to może doprowadzić do tego, że każdy polityk, który chciałby ewentualnie doprowadzić w Polsce do pewnych zmian, które byłyby dla Polski korzystne, może być w bardzo prosty sposób zdyskredytowany. To nie byłoby nic nowego w polityce i taki polityk po prostu, każdy inaczej, każdy nawet z polityków, który ubiegałby się o urząd albo już by go miał, mógłby się liczyć z tym, co napiszą gazety, a więc miałby, że tak powiem, związane ręce, nie byłby swobodny w podejmowaniu decyzji dla dobra kraju. To tylko taka moja uwaga, nie chodzi tylko o te stare firmy, które chętnie oglądamy, ale właśnie o suwerenność Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Ryszardzie, szczęść Boże, no i szczęśliwej drogi.
Panie Ryszardzie, Paweł Kowal, to już ja wchodzę teraz, ojciec, po ojca życzeniach, no i znowu to taka jest nauka, że jak czasem się mówi, to trzeba bardzo uważać, żeby wszystko tak dokładnie powiedzieć, bo myśmy mówili o tym związku między suwerennością a mediami, a wyszło na to, że ja tylko dla starych filmów chciałbym tej telewizji publicznej. Oczywiście tak nie jest i traktuję to jako taki żart w naszej dyskusji, ale ma pan rację, to jest kluczowa sprawa. Kluczowa sprawa to jest formowanie programu i wolność formowania programów politycznych w czasie, kiedy większość kampanii wyborczej, komunikacji odbywa się. O tym sporo mówiłem, ale może też znowu niejasno to wybrzmiało, a może trzeba to powtórzyć, a może z panem powinienem właśnie teraz o tym pogadać. W każdym razie rozmawiajmy o tym i to jest sprawa bardzo ważna. Może faktycznie najważniejsza. Chyba ma pan rację. Chyba ma pan rację. Trochę było już o tym. Właśnie szukam tutaj w swoich notatkach. Trochę już było o tym tam przy rozmowie, przy jednej z wcześniejszych rozmów, że formowanie programu, przekonywanie do programu, pokazywanie alternatyw rozwoju kraju, pokazywanie również innych możliwości, całkiem innych dróg, się ściśle wiąże z wolnością mediów. Nie w każdym medium dzisiaj elektronicznym jest tak, że ja, który uznaje nasz udział w Unii Europejskiej i widzę tego plusy i minusy, ale brałem udział w tym, co się działo przez ostatni czas i jestem w stanie tego bronić. Mogę swobodnie porozmawiać z kimś, kto po prostu mówi, ja jestem przeciwny Unii Europejskiej, ja uważam, że to jest błąd. I ma pan w tym sensie rację, że ta swoboda formułowania myśli, formułowania programów ściśle się wiąże z tym, czy można o tym powiedzieć w mediach. No bo jak nie możemy o tym powiedzieć w mediach, to nie ma swobodnej wymiany myśli, nie ma swobodnej wymiany programów i także o innych sprawach wtedy nie możemy powiedzieć. A zatem nie ma możliwości formułowania jakichś realnych alternatyw w wyborach na przykład. To są bardzo poważne sprawy. One się z kartą praw podstawowych aż tak bardzo nie wiążą, ale są szalenie poważne i jeśli pan chociaż przez moment miał wrażenie, że ja tego nie doceniam, akurat ja nie jestem miłośnikiem starego kina, wolę nieco późniejsze czy bardziej współczesne kino, ale to już tylko gwoli żartu, natomiast na poważnie mówiąc, to jest fundamentalna sprawa, nie ma innej, jeśli chodzi o kształt własnościowy mediów, nie ma innej. Natomiast dobry pomysł, żeby obserwować stałe, według pewnych kryteriów, można by je ustalić, można by ustalić z jakąś grupą osób mądrych, które zajmują się polityką, życiem społecznym, kulturalnym, właśnie te elementy suwerenności. Tu oczywiście jest problem ten, na który zwracała uwagę pani Anna z Mazowsza, z którą jakieś 40 minut temu chyba rozmawialiśmy. Że suwerenność nie jest czymś takim, co można sobie tak dzielić, prawda? Czyli tak obserwować suwerenność. Znowu czasami brakuje nam wręcz słów na te zjawiska, które dzisiaj się dzieją w świecie. To jest bardzo poważny problem wszystko. Ale pomysł fajny. Nie wiem, czy mój następca będzie tak bardzo się interesował problemem suwerenności, jak my tutaj. Mam nadzieję, że tak. Bo tak powinno być. Tego mu życzę, ktokolwiek by nim nie był. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale to jest coś, co naprawdę warto monitorować. I muszę powiedzieć, że to jest świetny pomysł. Nie wiem, jak to praktycznie zrobić, ale patrzeć, w których dziedzinach Polska wyrzeka się tych elementów suwerenności i co z tego wynika, jakie są tego skutki, bo to, co pan powiedział, to jest pół, a potem jeszcze druga połowa sprawy, jakie są tego praktycznie skutki. Także za ten pomysł dziękuję, będę go sobie przemyśliwał, pewnie w opozycji będę miał więcej czasu na takie rozważanie i na takie prace i czy nawet za pośrednictwem kiedyś Radia Maryja możemy do tego tematu wrócić. To jest jakiś fajny pomysł, można go robić. Patrzeć, jak to się zmienia, jak zmienia się Polska właśnie pod rządami nowych praw w Unii Europejskiej. Bo te zagrożenia są i te niebezpieczeństwa są i powiedzmy to sobie jasno i otwarcie.
Panie ministrze, ponieważ zbliżamy się do końca naszej audycji, chciałbym jeszcze powrócić do tej właśnie karty praw podstawowych i spraw związanych z ratyfikacją traktatu reformującego Unię Europejską, a przede wszystkim najpierw ze szczytem, na którym w grudniu pojedzie pan prezydent, pojedzie premier, pojedzie minister spraw zagranicznych. No i teraz próbuję sobie wyobrazić sytuację. Jest do tej pory były prowadzone negocjacje państwa. Przedstawiciele państw Unii Europejskiej przyjęli ze zrozumieniem pewne starania Polski o stanowisko Polski w pewnych sprawach.
No, z mniejszym lub większym zrozumieniem,
tak. Ale
w końcu musieli przyjąć.
Właśnie,
tak.
że pewne rzeczy zostały uzyskane. No i teraz przypuśćmy, zgodnie z tym, co zapowiadają niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, my będziemy teraz jednak wykazywać większą elastyczność, będziemy gotowi przyjąć kartę praw podstawowych, będziemy gotowi nawet w jakimś stopniu wycofać się z Janiny i tak dalej. W związku z tym pytanie, jak na forum międzynarodowym wyglądałaby taka właśnie pozycja, takie stanowisko, no, jeżeli przyjeżdża, no bo będzie to jakoś ten szczyt również odpowiednio przygotowany, będą tam, on już, tam już nie będzie negocjacji, tam będzie właściwie już uroczysty akt, w którym będzie uczestniczył i prezydent, ten sam prezydent, prawda?
Tak.
Premier inny wprawdzie, inny minister spraw zagranicznych, ale no jak będą patrzyli na Polskę i na ciągłość pewnej polityki międzynarodowej Polski właśnie wtedy, kiedy nagle wystrzela, że tak powiem bardzo kolokwialnie, minister nowy, że no ponieważ zmieniła się władza polityczna w Polsce, to my teraz jesteśmy gotowi jednak ustąpić z tych rzeczy, o które się wcześniej upominaliśmy.
No i tak wracamy do współczesnej, ostrej polityki. To jest tak, że to jest oczywiście, czasami pewne sytuacje zależą od miejsca, w którym jesteśmy. Czasami na przykład od naszego temperamentu. Po pierwsze to więc jest tak, że ja tutaj miałem ciągle poczucie, że jestem ustawiany w roli takiego miłośnika bezkrytycznego, euroentuzjasty. Jak Państwo oglądacie mnie w, czy słuchacie w innych mediach, to tam jestem zwykle tym czarnym charakterem, który nie kocha Unii, a nawet jest posądzany o wszelkie najgorsze intencje w stosunku do Unii. No i trochę tak jest z tymi negocjacjami, że to, co myśmy w ostatnim czasie, pan prezydent, pani minister, pan premier, negocjowali, przygotowywali, wydawało się dzisiejszym zwycięzcą wyborów bardzo radykalne. Ale sami Państwo zwróćcie uwagę, że tu na przykład na antenie Radia Maria było poddawane innej niż gdzie indziej, bo tutaj bardzo spokojnej, kulturalnej, ale bardzo zdecydowanej krytyce. Ale nasza linia, linia rządu Jarosława Kaczyńskiego, linia tego, co robiliśmy w ostatnim półtora roku, dwóch latach była jasna. Upominanie się o interesy Polski. Wracanie do spraw niezałatwionych. Stawianie spraw jasno i wyraźnie. I ja sądzę, że to się nie zmienia. Najlepszym doradcą polityki, dobrej polityki, skutecznej polityki jest konsekwencja. Jeśli inne kraje zobaczą, że u nas jest tak, że jak się zmienia partia, zmienia minister, zmienia premier, to się zmieniają cele. To Polska bardzo osłabnie. Moim zdaniem Polska w ostatnich latach bardzo się wzmocniła. Może dzisiaj nie widać jeszcze wszystkich efektów tego, ale byśmy już niedługo zobaczyli. Właśnie konsekwentna polityka, właśnie mówienie jasno, właśnie pryncypialność czasami wbrew opinii publicznej gdzieś tam w jakiejś gazecie liberalnej, socjalistycznej, prawicowej też może być w innym kraju, przyniosła skutki. Nie byłoby tych wszystkich dyskusji, gdyby to było kompletnie bez sensu przecież. Nie byłoby tej ostrej krytyki, gdyby nasza postawa nie wydawała się komuś jakimś zagrożeniem. Pomyślmy o tym logicznie. Jakby w pewnej konsekwencji intelektualnej. Nie byłoby tego wszystkiego. Widać to, co robiliśmy, było uważane za pewien czynnik wzmocnienia się Polski. Oczywiście mówiono forma, ktoś ma taki temperament, nie wiem, mój kolega dobry Jacek Kurski, gdyby tu siedział, mówiłby zupełnie inaczej. Pewnie Państwo by z lubością słuchali nas obu, bo Jacek by był bardzo ostry, używałby ostrych, soczystych porównań, a mi to czasami trudno przychodzi. No to jest kwestia temperamentu. I taka może być różnica między jednym ministrem a drugim. Jeden mówi więcej, często występuje w mediach, a drugi za to mówi rzadziej. Ale ten, co często, to jest ostrzejszy, a ten, co rzadziej, to waży słowa. Bardzo się boję, bo to też jest ten, to są te problemy wszystkie ze współczesnym przekazem, z tymi mediami, żebyśmy czasami nie brali formy za treść. Czyli oczywiście forma, inny minister będzie troszkę inny, będzie inaczej mówił, bo będzie bardziej gadatliwy niż ja, albo niż pani minister. Będzie używał więcej porównań, będzie ostrzejszy na przykład. Ale najważniejsze jest, żeby cele dotrzymywał, żeby była konsekwencja w realizacji celu, żeby się nagle nie okazało, że nam już na niczym nie zależy, że w ogóle nam jest wszystko obojętne. Tego się obawiam. I to jest realne zagrożenie, proszę ojca. I myślę, że powinniśmy pod tym kątem oceniać naszych następców. Jaka jest prawda, jaka jest treść to ukryte, to czego tak łatwo nie widać w mediach. Może ktoś będzie codziennie występował super w gazecie i super w jednej stacji, drugiej stacji, nie wysiadał z samochodu, tylko cały czas perorował we wszystkich mediach elektronicznych. Dobrze. Że będzie miał jakieś dodatkowe talenty, że będzie znał 10 języków obcych. Ważne jest, żeby sprawdzać po tych efektach, po tym, czy jest konsekwencja w polityce, bo to jest kwestia prestiżu naszego kraju, naszej ojczyzny i to jest kwestia możliwości osiągania celów. Jak ktoś się zorientuje, jak nasi partnerzy się zorientują, że w Polsce wystarczy poczekać, aż się zmieni rząd i potem można już jakoś inaczej się dogadać, no to jest klęska, tak nie powinno być. Także moim zdaniem kryterium powinna być jednak konsekwencja, konsekwentne upominanie się o naszą rację stanu, o wypełnianie zobowiązań wobec Polski, o wypełnianie obietnic i myślę, że to po jakimś czasie przyniesie efekt. Polska dzisiaj nie może sobie pozwolić na słaby rząd, słabe Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na taką pewną, na takie pewne rozmemłanie, powiedziałbym w cudzysłowie. Dlaczego nie może sobie pozwolić? A bo tak się szybko zmienia świat, tak dużo jest nowych technologii, tak dużo jest nowych wyzwań, że Polska, która by sobie dzisiaj pozwoliła na taki przystanek, straciłaby dwukrotnie więcej niż w normalnych warunkach. Nie możemy sobie na to pozwolić. A zatem chcę zwrócić na to uwagę. Bierzmy pod uwagę treść i konsekwencje w tej treści. Może będzie ktoś ostrzejszy, ktoś śmieszniejszy, ktoś wyższy, ktoś niższy, ale treść. Bo czasem właśnie mamy taki problem z tymi naszymi mediami, prawie wszystkimi. Mamy taki problem, że się koncentrują na formie, mówią tylko zmieni się forma, będzie milej. Może będzie milej, może nie będzie milej. Ważne, żeby była ta istota rzeczy. To, co było najważniejsze w ostatnich 2 latach.
Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia. Mianowicie pan poseł Konrad Szymański wspomniał o tym, że jeśli nowy rząd tak zupełnie bezkrytycznie przyjąłby w nieograniczonej formie Kartę Praw Podstawowych, może okazać się problem z ratyfikacją traktatu reformującego Unię Europejską przez Parlament Polski, bowiem może wtedy zabraknąć tej właściwej większości do ratyfikacji, bo Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej zagłosowałoby wtedy przeciw.
No, tutaj 2 problemy się mieszczą w tym pytaniu. Pierwszy problem, w jaki sposób będzie ratyfikowana ta umowa, ten traktat. Ponieważ ja konsekwentnie stoję na stanowisku, że tu nie ma co przesadzać, nie ma co iść w jakiś super dokument, także ratyfikacja powinna być jak dla zwykłego traktatu. Czyli przez prezydenta za uprzednią zgodą parlamentu i myślę, że to jest właściwa forma, która pokazuje, jaki to jest dokument, zwykły traktat międzynarodowy. I tyle, który usprawnia pewne elementy działania Unii. Jedni się z tym zgadzają, drudzy nie, no dobrze, ale jest pewna procedura i w tej procedurze tylko zwykły traktat. Nic ponadto, właśnie nie żadna konstytucja. Czyli mi się wydaje, że być może powinna być taka forma ratyfikacji, może będą jakieś, jest też możliwa przez referendum, może będą jakieś przyczyny, dla których należałoby inną przyjąć, ale w tej chwili wydaje mi się, że taka. Natomiast to, o czym mówi Konrad Szymański, skądinąd właśnie poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawy i Sprawiedliwości, to sprawa bardzo ważna. My stawialiśmy te wymagania, pan prezydent, pani minister, właśnie nasi negocjatorzy. Pierwszy pół roku tego to były tak zwane prace szerpów. Ci szerpowie się spotykali, przedstawiali oczekiwania poszczególnych krajów. Potem spotkanie w Brukseli, szczyt w Brukseli, ustalenia polityczne, na których większość naszych postulatów została przyjęta. Potem działania komisji międzyrządowej, rady międzyrządowej, która od strony prawnej przygotowywała kolejny szczyt, ten, który się odbył w październiku już za prezydencji portugalskiej w Lizbonie, gdzie ustalono wszystkie zapisy traktatów, jako pewien kompromis. Ten kompromis można by przedstawić na przykład jako zbiór różnych, no właśnie, powiedzmy bukiet kwiatów, może tak będzie mi łatwiej, i w którym są różne elementy, ustępstwa różnych krajów kosztem zysków w innej sprawie. Trzeba to widzieć jako całość. To nie jest tak, że możemy z tej całości wyjąć sobie na przykład problem Karty Praw Podstawowych i powiedzieć, już nas to nie obchodzi, nie ma co się przerażać, nawet jak są małe zagrożenia, to i tak idziemy do przodu i nie będziemy tutaj nic dodatkowego zgłaszali. No i jest pewien kształt tego traktatu dzisiaj, łącznie właśnie z tymi protokołami, też z naszym przyłączeniem się do protokołu brytyjskiego i z zawieszeniem działania tej karty właśnie jako pewnego dokumentu prawnego. To też jest element tego traktatu. Ja nie jestem dzisiaj od tego, żeby jakoś ostro się wypowiadać. To nie jest ten moment. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zmian. Mam nadzieję, że wokół traktatu i ustaleń będzie już spokój i nie będzie dodatkowych jakichś postulatów, ale no muszę powiedzieć, że wyjmowanie pewnych elementów z tego bukietu, z tej układanki czy z tych puzli spowodowałoby na pewno zmianę stanowiska czy inne spojrzenie na ten traktat, bo to jest taka negocjacje polegają na tym, że jedni ustępują drugim, szukają jakoś tego rozwiązania najlepszego dla siebie. To się wszystko jakoś zamyka w jakichś konkretnych szczegółach, z których wszystkie w jakimś sensie są ważne. A zatem jest pewien kształt wynegocjowany przez prezydenta. Przecież prezydent nie był w trakcie, jak to mówiono, w trakcie kampanii wyborczej, ale kampania wyborcza nie była prezydencka. Prezydent normalnie negocjował, miał do tego wszelkie uprawnienia i powody i przyczyny, żeby negocjować i wszelkie przygotowanie i wynegocjował pewien kształt. Dzisiaj nie ma miejsca na renegocjacje. Stawiałby to Polskę w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. Szczególnie mnie dziwi, że czasami to robią ludzie, którzy tak właśnie są takimi euroentuzjastami, a tutaj chcieliby Polskę wystawić na pewną śmieszność i brak powagi tu i nie ma żadnych powodów, żeby tak o tym myśleć. Mam nadzieję, że to są tylko takie pomrukiwania i że niektórym jeszcze głowa nie ostygła od zwycięstwa wyborczego. Inaczej sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Mam nadzieję, że wszyscy się w tej sprawie uspokoją jednak.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja dziękuję, było bardzo miło i dziękuję za wszystkie te głosy i pytania i mam nadzieję, że do tych ważnych tematów przy różnych okazjach będzie możliwość wracać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem był pan minister Paweł Kowal, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.